Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
Miłosława Bożek.
Maciej Stosierski.
Ten program nazywa się Kinotok. Przez dwie godziny będziemy rozmawiali o filmach i serialach. To nie są pełne dwie godziny, ale nieco ponad godzinę będziemy jutro trwali jako podcast. Zapraszamy do podcastu na Spotify i wszędzie tam, gdzie tych podcastów słuchacie, a na Facebooka zapraszamy po różne relacje, które możemy zawiązać między sobą. Jedną z tych relacji jest cykl W robocie, w którym pytamy was o różne motywy filmowe. Wy odpowiadacie. Wasze głosy pojawiają się w tym podcaście, w tej audycji, na tej antenie, a następnie dorzucamy do tego jakieś swoje przemyślenia na temat danego motywu filmowego.
To może ja tylko powiem jedną rzecz, o której dyskutowaliśmy przed chwilą, że jak ktoś lajkuje post dotyczący W robocie, to fajnie też, żeby skomentował go. Tak uważam.
Ale co, zabraniasz lajkować?
Bo jest dwa razy
wtedy
więcej lajków niż komentarzy, no ale czego nie, trochę nie rozumiem po prostu.
No nie wszyscy mają odwagę publicznie się wypowiadać, ale lubią
nasze
pytania.
Dlatego ja zachęcam,
bo nie trzeba
warto być odważnym. Warto też jakby,
niech to będzie motto naszego programu.
Być jakby elementem tej audycji takim bardziej widocznym niż tylko na Facebooku.
To prawda, ale jeżeli ktoś...
Bycie częścią społeczności.
O, dokładnie, brawo.
Ale nie byłabym taka pewna z tą odwagą, bo często disujemy głosy naszych słuchaczy i wtedy
i dlatego
sami
ja
sobie
już ja teraz składam oświadczenie, że już tego nigdy nie zrobię.
To oświadczenie wytrzymam max do końca kwietnia.
Max do końca tej audycji pewnie.
Ale chciałbym w takim wypadku, skoro już o tym rozmawiamy, złożyć serdeczne podziękowania, głównie za wyrozumiałość naszych słuchaczy, bo tak od jest. Jakiegoś czasu robimy wszystkie możliwe numery, których nie powinniśmy robić ze spóźnianiem się, z odcinkami, niepublikowaniem
nie,
no,
ich, nie wiem, po co o tym
brakiem
rozmawiać.
Zapowiedzi. No nie wiem, no bo czuję, że to jest moment, w którym posypiemy popiołem głowę. Tak, chciałbym powiedzieć przepraszam.
Powiedzmy wszyscy w jednym momencie.
Nie zrobimy tego.
Ale byłoby nawet zabawnie.
Co tam Maciek sprawdziłeś na tym telefonie takiego ważnego?
Nie,
nagrywał ciebie, jak mówisz, przepraszam.
Sprawdzałem.
Ale on nie powiedział właśnie, więc...
Mówiłem, przepraszam, bardzo jest mi przykro. W każdym razie, Maciej, byłeś na Timeless Film Festival.
Tak, byłem. Jest to wydarzenie, które mam nadzieję, że się zapisze na stałe w kalendarzu filmowym w Polsce, bo to jest właśnie taki festiwal, który my powinniśmy też robić, uważam.
Ale my robimy. To się nazywa American Film Festival, tylko pokazuje nasze filmy.
Nie, nie. Koło czasu.
Nie, właśnie nie. Wehikuł czasu po pierwsze. Koło czasu.
Zacząłem się śmiać odruchowo.
To jest ten serial z Rosamund Pike?
Ale nie mogę sobie przypomnieć, o czym mówisz.
Wehikuł czasu.
To jest taki festiwal,
którym
zebrała się grupa kinomaniaków, między innymi Patrycja Mucha i Sebastian Smoliński, których pozdrawiamy, którzy są dyrektorami artystycznymi tego festiwalu.
Patrycja bardzo często na American Film Festival.
I pokazuje na nowych filmach.
Czy
ja dokończę zdanie.
Nie wiem, czy nasi słuchacze zrozumieli, zaraz dokończysz. Ale my się znamy z dyrektorami.
Tak, zdecydowanie, tak, oczywiście. Więc oni po prostu wzięli swoje ulubione filmy, jeszcze dobrali jakąś tam większą grupę współpracowników, którzy też wskazali swoje ulubione filmy i z tego ułożyli program festiwalu. I tak właśnie powinniśmy my też zrobić, uważam.
No jasne, dzwoń do Romana Gutka, niech da nam te poważne pieniądze. Czekaj, bo...
Tak, ja tutaj właśnie komentowałem.
Jestem pełen emocji, pełen pozytywnych wrażeń. Mam nadzieję, że ten festiwal dzieje?
Tak nie robimy audycji.
Do kalendarza polskich festiwali filmowych. Do końca
proszę,
życia będę
proszę już to wyłączyć.
Maciej, ale nie możesz mówić tego samego na swoim blogu i w naszym
dobrze,
podcaście. My żądamy ekskluzywnego kontentu.
Podoba mi się detektywistyczna robota, którą wykonałeś,
Krzysztof.
To jest
dis na współprowadzącego, więc proszę tutaj ten.
No, to jest w imieniu wszystkich słuchaczy.
I nikt nie składał deklaracji, że disować siebie nawzajem nie będziemy.
A wręcz przeciwnie, składaliśmy takie deklaracje, że i owszem będziemy. Ale dobra, rozumiem, że było super, bo Timeless dzieje się w strasznie dużej liczbie obiektów.
Dzieje się tak, filmowe wydarzenia dzieją się w trzech obiektach, czyli w Kinie Muranów, w Iluzjonie i w Kinie Atlantik, natomiast jeszcze są dodatkowe wydarzenia w tym roku w postaci bardzo licznych koncertów i to już
na przykład
w bardzo różnych salach.
Na przykład Amedeusza zobaczymy trochę wracając z tej tradycji Kina Gigant w hali stulecia we Wrocławiu w ramach Nowych Horyzontów z muzyką na żywo.
Taka tutaj był chyba, zdaje się, że w Teatrze Wielkim, więc też...
No mają tradycję Kina Gigant?
Teatr Wielki?
Tak.
Tak, myślę, że to jest duża sala.
Ale nie mają tradycji Kina Gigant, dziękuję.
Dobrze, przepraszam.
Ustalone.
Co tam wspaniałego zobaczyłeś, coś tak wzruszyło do łez?
No, obejrzałem Skrzypka na dachu i to jest jakby koniec dyskusji mojej i historii.
Ile razy ta rozmowa tu się odbędzie?
Nie, ale nigdy nie obejrzałem go na dużym ekranie.
A, okej. Okay.
I to naprawdę jest inne przeżycie, szczególnie, że siedziałem sobie w pierwszym rzędzie, więc Topol był po prostu... Ja miałem tylko relację z tym ekranem i z Chaimem Topolem, który chodził po Anatewce i śpiewał. I naprawdę nie odczuwałem, że ktokolwiek inny jest na sali, więc sobie też tam podrygowałem, troszkę sobie podśpiewywałem i generalnie było wspaniale.
Ja nie cierpię takich ludzi na sali. Oni myślą, że są sami na sali.
Dis się nie kończy dzisiaj. Jak to jakoś się podmieniliście trochę.
To będzie dobry program.
To będzie dobry program.
Miłka, ty pewnie cię... Nie miałeś czasu w tym tygodniu. Zdaje się, że tak rozmawialiśmy, że brakuje ci czasu na oglądanie.
Nie miałam czasu oglądać, dlatego ogólnie tylko zaliczyłam nowy sezon 16-odcinkowy K-dramy, ale nikomu już nie będę o tym opowiadać, dopóki nie zrobię z tym czegoś poważnego. Mogę tylko powiedzieć,
A jest
że...
jakiś plan na to coś poważnego już?
No na pewno nie będę o tym teraz mówić.
Dlaczego?
Bo to jest u mnie palenie mostów.
Ale powiem ci, że ja zacząłem...
Nie, to nie ten zwrot.
Na podstawie twojej rekomendacji zacząłem oglądać ten serial, w którym Julianne Moore gra.
Tak, Mary and George.
I jest to...
Świetny serial.
Jest to bardzo takie smaczne.
Nie wiem skąd
smaczne.
Te disujące recenzje.
Naprawdę
jest
smakowite.
To...
I Julianne Moore mówiące z brytyjskim akcentem, takim nie do końca trafionym ale zawsze, jest... ale super.
Dla ciebie trochę Loganem?
Julian?
No,
oj, totalnie jest.
Zbieram serialu Sukcesja.
Chciałam zobaczyć sobie jakąś nową anime i bardzo się ucieszyłam, bo znalazłam fantastyczną, nazywa się Kaiju No. 8. I tak się ucieszyłam, a okazało się, że miała...
To jest jakiś Pacific Rim? Kaiju?
Kaiju, tak. No to są...
Kaiju to Kaiju. Duże potwory.
I tak się ucieszyłam, okazało się, że premiera w Polsce miała też premierę w Japonii. I dopiero jest jeden odcinek, więc nie ma o czym mówić. Nie ma sensu zaczynać anime, która ma 20 minut, więc poczekajmy i wtedy może jakąś recenzję zrobię, ale naprawdę świetnie się zapowiada. To może być gorący tytuł tego roku.
Tyle. Momenty w robocie.
A ty coś oglądałeś?
Nie, zupełnie.
Ale Fallout oglądałeś? Znaczy
obejrzałem to, co, na co się umówiliśmy do podcastu, ale nie obejrzałem niczego prywatnie, bo dużo pracowałem w zeszłym tygodniu. Bardzo to było bolesne doświadczenie. Nie polecam. Ale nie, dobra, nie, przepraszam, zobaczyłem dwa filmy nawet, bo zapomniałem, że to częścią tej pracy były spotkania z twórcami, więc zobaczyłem nowy film Jana Jakuba Kolskiego, nazywa się Wariaci.
Nie wyglądało dobrze.
Nie, trudne doświadczenie, no to, mam wrażenie, że sam nastrój...
To jest bardzo dyplomatyczna wypowiedź osoby, która prowadziła spotkanie z...
Nie, ja będę bezlitosny.
Bardzo trudne doświadczenie.
Znaczy spotkanie z Janem Jakubem Kolskim było naprawdę przesympatyczne, bo zrobiłem z nim wywiad, później zrobiłem z nim spotkanie i naprawdę było to sympatyczne, ponieważ to jest człowiek, który widział w polskim kinie już absolutnie wszystko, jest wykładowcą i ma w sobie taki profesorski sznyt i to jest bardzo przyjemne.
Spotkania z nim są zawsze dobre chyba.
Tak, bardzo sympatyczny człowiek, który ma dużą wiedzę, wypowiada się bardzo erudycyjnie, bardzo elokwentnie i inne pewnie słowa na E. Wszystko z nim jest dobrze. Natomiast z Erykiem Lubosem nic nie jest dobrze.
Jest w tym filmie, czy...
Mam wrażenie, że w jednym i w drugim.
Festival Disu continue.
Ja tylko się zgłoszę, że mi się raz udało zagiąć Jana Jakuba Kolskiego, bo zapytałem go po filmie Las czwarta rano, czy porównałby swoją relację z Krzysztofem Majszakiem do tej, którą miał Werner Herzog z Klausem Kińskim? I nie chciał na to pytanie odpowiedzieć, więc domyślam się, że może być podobnie.
Między Lubosem a Kolskim?
Nie, między Kolskim a Majchrzakiem. Majchrzak grał główną rolę w Las czwarta rano. To jest tam film sprzed 10 lat.
Nie wiem, Paweł Kosuń go produkował.
Tak, dokładnie. No,
w sensie, mówię Paweł Kosuń, bo ci się znamy i jest producentem z Wrocławia. I oczywiście pozdrawiamy. No więc generalnie ja nie mam problemu z tym nowym Kolskim, bo tak mam wrażenie, że właśnie Las czwarta rano to wyznaczał te zasady nowego Kolskiego i to jest, dla mnie to jest okej, okay, mogę to oglądać. Natomiast Eryk Lubos w tym filmie jest nieznośny, no po prostu.
Ale to nie jest nic szokującego, tak no, szczerze
mam,
mówiąc.
Mam takie wrażenie.
Bo Eryk Lubos ostatnio przecież, jak się nazywał ten film Anny Maliszewskiej, który
Tato. Ty,
o właśnie, ten film, to tam był, tak też, tam też był tragiczny, mimo że dostawał jakieś nagrody za ten film.
I tutaj też gra Tatę.
Film myślę, że miał potencjał bardziej
nie, no,
niż Eryk.
On się tam, wiecie, jąka, jest po więzieniu, ma córkę, ma też partnerkę. Oni chyba oboje są, zdaje się, alkoholikami, albo przynajmniej mają taką powierzchowność w tych swoich rolach. No ale nie, no bardzo trudne, bardzo trudne.
To jest jeden film, a drugi jakiś powiedziałeś?
A drugi film to film Piotra Stasika, który nazywa się Film dla kosmitów. I to jest bardzo przyjemne. Piotr Stasik z kolei też jest wspaniałą osobą do spotykania się.
Bardzo go pozdrawiamy.
Bo też wy go znacie pewnie lepiej niż ja, jakoś tak bardziej prywatnie. Jeszcze raz?
A to dokument czy fabuła?
Nie to fabuła, ale z takim...
Przekroczył ten
Rubikon.
No były ćmy, które były tam jakby z elementem dokumentalizowanym, a tu jest... Tu jest trochę film o filmie z takim sznyt... No jest tam fragment dokumentu, no bo to jest młody chłopak, który, wiesz, kocha grać na tam smartfonach, bla, 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 bla. No i rodzice się niepokoją, więc wysyłają go na wieś. I wysyłają go na wieś, zresztą tutaj na Dolnym Śląsku pod Wrocławiem. To jest dosyć ciekawa historia, więc pozwolę sobie tam minutkę poświęcić. Jest taki człowiek, który stwierdził, pan Janusz, który stwierdził, że on kocha artefakty filmowe. I zaczął kupować tych artefaktów filmowych na potęgę, a jako, że mu się miejsce zaczęło kończyć, to kupił 4-piętrową willę pod Wrocławiem, która w tym momencie jest pełna tych artefaktów filmowych. Ma tam między innymi pierwszą kamerę na świecie, która została stworzona przez Polaka jeszcze przed braćmi Lumière. To jest rekonstrukcja, która faktycznie stoi u niego w tym domu. Tam zresztą Piotr Stasik z ekipą był, tam powstawały zdjęcia. No więc tamten młody człowiek zostaje wysłany, dostaje robota i robot daje mu zadania. A takie właśnie, żeby robić filmy, bo on tam wcześniej chciał być youtuberem, nie? No więc teraz robi filmy, tylko tak, wiesz, tam kamerę obskurę poznaje, tam takie wszystkie mądre, edukacyjne rzeczy. I to momentami jest całkiem urocze, muszę ci powiedzieć. Tobie też zresztą, ale tobie już mówiłem.
Tak.
Przyjąłem.
Tak, a mówię, że jest to już net dokumentalny, bo on tam poznaje koleżankę i chodzą i pytają ludzi do tego swojego filmu, tam wiesz, dlaczego pani jest szczęśliwa, czy coś tam, takie gadające głowy, Kieślowski pozdrawia. Mhm. I on, właśnie pytałem go o to, czy to było aranżowane, czy to są ludzie z ulicy. On mówi, nie, wysłałem tych młodych ludzi, oni mają tam, nie wiem, po 12 lat powiedzmy, po to, żeby pytali ludzi na ulicy i jakby uczyli się takiej sądy i oni oczywiście byli bardzo zestresowani, to było bardzo autentyczne, bardzo fajne i bardzo ciekawe. Jeszcze jedna ciekawostka, film miał 100 dni zdjęciowych, co się nie zdarza w Polsce.
Bardzo dużo.
Po 40 dniach zdjęciowych główny aktor przestał grać.
Ale przestał, bo taką podjął decyzję, czy przestał?
Coś
bo
mu się tam w życiu...
Przestał umieć? Czy...
Przestał umieć. Stracił sznyt.
Trudna sytuacja.
To a propos jeszcze dokumentów w DCF-ie
tak
kończy się...
No zainteresowałeś mnie, ale a propos, dzisiaj rano na śniadanie.
Teraz może ja powiem.
Ja lepiej,
Powoli się kończy już ten miesiąc w DCF-ie, w DKF-ie DCF-owskim, który
współprowadzę. A to naprawdę będzie mówił o sobie. No
oczywiście, że będę mówił o sobie, więc najbliższy dokument będzie o Miloszu Formanie. A wcześniejszy, ten z zeszłego tygodnia, który pokazywaliśmy, to był ten o egzorcyście, gdzie William Friedkin mówi do kamery. I przypomniałem sobie ten film po raz kolejny, no i naprawdę było to dosyć emocjonujące przeżycie po raz kolejny. Bo...
Ten friedkinowski film.
Tak, dokładnie.
No tak, to jest super
film. To jest naprawdę świetna robota.
Ale my chyba też moglibyśmy szybko powiedzieć o tym, że widzieliśmy Perfect Days i dobrze o tym porozmawialiśmy, ale nie ma tego w podcaście.
A to jest moja wina akurat, ale...
Ale to nie o to chodziło mi, żeby się rozliczać z
tego. A ja się dzisiaj rozliczam ze wszystkiego, więc...
Jakieś technikalia, nie ma znaczenia, chciałam tylko
ale
powiedzieć,
ale to jest dziwne,
że...
bo ja wiesz, ja pracuję dosyć długo w tym radiu, albo w ogóle w radiu.
W ogóle, tak. No
tak, właśnie. I się tak składa, że z reguły wiem, dlaczego coś nie działa, a na przykład w tym wypadku nie mam pojęcia, co się stało z tym plikiem, więc
no
jakby...
ja bym chyba chciała oddać honory Perfect Days, że to jest cudowne kino, przynajmniej dla mnie, chociaż ty byłeś w swojej recenzji, można powiedzieć, troszkę bardziej oziębły niż ja, to
nie,
i tak...
Nie, ja mam dużo entuzjazmu do niego, w sensie ja wiem, że ty wylewasz cały wiatr entuzjazmu i oczywiście rozumiem. Ja mam do niego dużo entuzjazmu, tylko mi się nie podoba jedna scena, bo mi psuje
opowieść
o tym filmie.
Ale chciałam powiedzieć, że to była świetna dyskusja i chciałam wszystkich
zaprosić.
Co to
była
za recenzja?
Ja na pewno ten film nadrobię, szczególnie, że okazuje się, że nawet w takich dosyć dużych kinach puszczają ten film dosyć często.
No
ja też się zdziwiłem.
Wim Wenders ma jakąś wspaniałą w Polsce reklamę.
Ale jeżeli o tym rozmawiamy, to w ogóle bardzo mnie dziwi. W sensie ja już nie rozumiem zasad dystrybucji.
Przed chwilą wracam z Civil War właśnie Alexa Garlanda i tych pokazów dziennie w tym największym kinie jest tak 5-6.
Tak, ale
to naprawdę jest dużo pokazów.
Jest to kino chyba najczęściej dyskutowane w tym momencie w mediach.
Nie, no jasne,
ale
tylko
jest
że...
to dosyć ciekawe w kontekście Civil War, które daje dużo więcej przestrzeni do jakiejś takiej intensywniejszej dyskusji, ale Perfect Days jest na językach od ostatnich 2 tygodni dużo bardziej niż Alex Garland.
I to wszystko jest prawda, co nie zmienia faktu, że ani jednego, ani drugiego filmu jeszcze parę lat temu bym się, szczerze mówiąc, nie spodziewał w dużych sieciach multiplexów. A jak zobaczyłem już ten film dla kosmitów Piotra Stasika, no który, umówmy się, jest raczej takim małym filmem.
I ty też go zobaczyłeś w multiplexie?
Tak.
Aha.
No to już było dosyć zaskakujące.
No to już przesada.
No ale jest jak jest, to może dobrze. W sensie mi się podoba to, że multiplexy otwierają się na
inne
kino.
Jeszcze, skoro dzisiaj jesteśmy z perspektywy ja, to ja chciałabym pozdrowić kogoś.
Co?
Tak.
To tylko Maciek może pozdrawiać.
Wszystkiego najlepszego, kocham cię. Właśnie Hania się wybiera na Perfect Days. To jest moja najlepsza przyjaciółka, ma dzisiaj urodziny. Hania, teraz powinnam zagrać
kto
piosenkę
inny
dla ciebie.
Właśnie miałem powiedzieć, że już słyszałem tyle razy, że
mam
ktoś jest miłki.
Nie
mogą być obie najlepsze.
Dwie najlepsze.
To jednak jest lepsza, druga gorsza.
Nie, dwie są najlepsze.
No nie można, jak najlepsze?
No najlepsze dwie. Tu postawimy kropkę.
Kinotok. Film. Cześć na robocie, a dzisiaj pytaliśmy o wasze ulubione schrony. Miłko, Maćku, czy schrony przeciwatomowe na przykład były ważne w waszych życiach?
A musi być dodatek przeciwatomowy?
Nie musi.
Dobrze.
Więc Maciek? Nie, odpowiadam nie. Nie były, nic mi się nie kojarzy ze schronami. No może nie wiem, jakieś wycieczki na... Nad morze.
Nie, no jak, ja byłem ze szkołą w obiekcie Rize na przykład.
No tak, to tak. Albo nad morzem chyba też były takie schrony gdzieś usadowione.
No, jakieś linie umocnień.
No właśnie.
Tak. Na Helu jest bardzo dużo.
Byłem
schronów.
Na Kawalerskim któregoś kolegi, byliśmy na takich pierwszowojennych bunkrach.
Opowiadaj.
No, nie no, kochany.
Było grubo.
No powiem ci, że...
Nic nie pamiętasz, rozumiem.
Nie, no jak, dlaczego mam nic nie pamiętać? A przez emocje to...
Tak, oczywiście. Tak. U mnie nie. Ja zgłaszam odpowiedź nie.
Okej.
Okay. Miłka.
Filmowo to zadziwiająco dużo schronów.
Jak to było twoje życie?
Dużo do mnie schronów.
Przemawiało. No to ciekawe, do mnie chyba nie aż tak wiele.
Echa wspomnień nagle się pojawiły w sporej ilości.
Mam wrażenie, że zaraz będziesz opowiadać o swoich schronach i będziesz mi jednocześnie przypominać o tych, które też były ważne dla mnie. Ale miałem bazę. Mieliście bazę na przykład? Ze znajomymi mieliśmy bazę w krzakach.
Ale to mówisz taki schron jako miejsce spotkań.
No to jest ważna część dorastania, tak jest.
Za dzieciaka, no wiadomo, że mieliśmy bazę.
Miałem tam skarby.
Ale ja nie miałam tam schronu.
No my nie mieliśmy schronu, my mieliśmy bazę w Bzie.
O, ładnie.
I znaleźliśmy tam nawet kaburę pistoletu, bo to było niedaleko byłej radzieckiej jednostki wojskowej. No nie, pistoletu nie było, ale kabura była wystarczająca, ekscytująca. Znaczy nie wiem, czy wystarczająco, no pewnie karabin byłby lepszy, no. Ale znaliśmy łuski jeszcze, więc zawsze coś.
Idąc kluczem Civil War,
tak jest.
Ale idziemy kluczem Fallouta.
Tak, Wojciech mówi tak, jeśli ma być ekspresowo, to może ekspresowo pędzący pociąg ze Snowpiercera. W końcu jest formą schronu przed dziejącym się kataklizmem klimatycznym. Przychodzi mi do głowy również perfekcyjnie przygotowany przez Howarda w tej roli John Goodman schron z filmu Cloverfield Lane 10, film z tak zwanym twistem. Na koniec jeszcze bunkier z 2001 roku, w którym przedwojenny schron staje się miejscem istnego koszmaru dla grupki nastolatków. W tym filmie zakończenie również nieco zaskakuje. Ten Snowpiercer jest fajnym pomysłem, bo to przecież to jest schron, który akurat
to jest
się
super
porusza.
Głos. Poza tym Bong Joon-ho w Parasite później... wykorzystał schron również.
Kuba. Schrony na ogół rzadko kiedy kojarzą się z komfortową sytuacją. Najczęściej filmowe sceny dziejące się w miejscach ukrycia są pełne napięcia. Dobry reżyser potrafi sprawić, byśmy poczuli się nieswojo. Takim twórcą na pewno jest Quentin Tarantino, którego bękarty wojny niby sielsko zaczynają się w pięknej scenerii na francuskiej prowincji. To tam zjawia się pułkownik Hans Landa, tropiący...
Ale napisał.
To prawda, no ładnie. Ukrywającą się pod podłogą wiejskiego domu rodzinę Dreyfusów. Udzielający im schronienia pan Lapadit zostaje wplątany w z góry skazaną na porażkę grę z demonicznym SS-manem, która kończy się masakrą na niemal całej ukrywającej się rodzinie francuskich Żydów. Wypicie szklanki mleka już nigdy nie będzie takie samo.
Kto to napisał, przepraszam?
To jest Kuba.
Czy możemy poprosić Kubę o jeszcze rozpisanie tego bardziej, bo to tak bardzo poetycko zabrzmiało, że nie wiem, powinniście...
Bardzo ładnie
nagrodę.
Kuba pisze.
Nagrodę jakąś wysłać, coś.
Duże brawo. Duże brawa. Kamil, to tak ekspresowo. Panic Room, Safe House, Bunker, Cloverfield Lane 10, Lost, Park Jurajski 3, Fallout, Kolonia, The Divide, czyli też bunkier. Jeszcze atomowy Amant, pisze Monika. Na szczęście załączyła link.
Bo żeby wiedzieć, co to.
Żebym ja chociaż wiedział, co to, bo w życiu nie słyszałem o atomowym amancie. Mimo, że brzmi to naprawdę ciekawie. Słuchajcie, przeczytam wam, że atomowy amant to jest pan Weber przekonany, że słyszy eksplozję bomby atomowej, schodzi z żoną do schronu, gdzie wkrótce rodzi się im syn. Po 35 latach Adam wychodzi na powierzchnię, by uzupełnić zapasy i znaleźć sobie dziewczynę.
No i bom.
Oj, przepraszam.
Słuchajcie, może nie wiem, czy zrobimy taką sekcję, gdzie będziemy czytali
dobre.
Opisy filmów tak. Przygotowane przez dystrybutora tak. I będziemy prosić słuchaczy, żeby
świetny
zgadli,
pomysł.
Co to jest. Fajnie, to zróbmy tak. To za moment nasze głosy.
Kinotok, film.
Czas na naszą część w robocie, w której dodamy parę głosów, bo tak coś podejrzewam, że oczekiwanie na kolejne recenzje, znaczy na pierwszą recenzję, jest dzisiaj wyjątkowo silna. Ja mogę zaczynać, bo jest to ważny film, słuchajcie, w waszych życiach, ponieważ często o nim opowiadam, więc no siłą rzeczy musi tak być.
Gladiator?
Władcy Paryża.
We Władcy Paryża pełna forma schronu, jak się zastanowić, nie? Oni jednak szturmują te lochy tam. Mniejsza z tym. Nie, chodzi mi o Greenland z Gerardem Butlerem, filmu, którego kompletnie nie szanujecie, natomiast ja pałam do niego...
Ja go w ogóle nie widziałem
ja
do
nie
dzisiaj.
Ja nie wiem, o czym jest ta rozmowa.
Przyznaję się, to naprawdę.
Kiedy rozmawialiśmy o Greenlandzie.
Znaczy ja wiem, że wy mnie w ogóle nie słuchacie, ale to już jest ostateczny dowód na to, bo o Greenland mówiłem, no nie wiem, z 20 razy prawdopodobnie przy okazji różnych w robocie.
To jest hiperbolizacja. O Władcach Paryża mówiłeś
tak.
27.
O Gladiatorze może.
A o Gladiatorze z 80, ale no Greenland, no bez przesad.
Okej, okay. No więc nie wiem, słuchajcie, powiem wam o filmie, o którym nigdy nie
dobra,
mówiłem.
Dobrze.
Jest taki film, nazywa się Greenland z Gerardem Butlerem. On jest o tyle fajny, że mi się podoba zawiązanie akcji, bo to jest taki suburbia amerykańskie, nic się nie dzieje, wszyscy są uśmiechnięci, wiecie, planują grilla, tralalala, jest fajnie. Ja nie pamiętam, co ten Butler robi, ale chyba chce zmienić pracę, pewnie jest jakimś tam byłym wojskowym. To wszystko nie jest istotne, ale mamy ten taki, no jest miło, jest fajnie, jest bezpiecznie. I nagle pojawia się informacja na ekranach telewizorów i wszędzie indziej, że tam to jest tam alarm prezydencki, czy to jakoś tak.
Koniec
to się,
świata.
Tak to się nazywa, mniej więcej koniec świata i że akurat wy, oni są na grillu, więc jest tam całe duże grono znajomych, akurat wy, wasza rodzina została wyselekcjonowana do tego, żeby zostać przeniesiona do schronu.
Na Grenlandii.
Tak, no w sumie to
nie. Ale co, oni mają porzucić wszystkich swoich ziomków na grillu i udać się do schrony, a reszta niech ginie na ich oczach, jedząc ich kiełbaski?
No tak, tylko założenie tego...
To jest bardzo smutna historia.
No jest,
te kiełbaski.
Tylko założenie tego alarmu jest takie, że musisz to zrobić, wiesz, szybko, musisz dotrzeć do tego obywatela z tą informacją szybko i skutecznie. No więc oni dostają to na telefony, na telewizor, tam w ich radiu zaczyna to grać, w każdy możliwy sposób, w jaki można ich poinformować, a prawdopodobnie nikt nie zakładał sytuacji, w której, wiesz, tam siedzi...
Że
jest grill, grono znajomych siedzi i mówią, ej, słuchajcie, my nawet nie wiedzieliśmy, że jest koniec świata, to weźcie nas też zabierzcie. I nagle z tego osiedla robi wypad tam kilkanaście samochodów i kilkadziesiąt czy set osób, goni te samochody jakby w panice nierozumienia tego, co się dzieje, ale rozumienia tego, że dobrze być w tym samochodzie, który odjeżdża, a nie zostawać tutaj, gdzie są. Więc to jest naprawdę świetna scena otwierająca. I ten
wygrywają?
Jeszcze raz?
Czy oni wygrywają ten wyścig?
To?
No ta rodzina, która została mianowana do schronu.
Ten wyścig się komplikuje w oczywisty sposób. To jest trzyosobowa rodzina, więc ona się w pewnym momencie rozdziela. Ten powód rozdzielania jest fatalny, bo jest taki z generatora zdarzeń, nie? Czyli oczywiście córeczka ma astmę, zapomina tego tam inhalatora, tralalala, więc ona się gdzieś tam cofa i zostają rozdzieleni.
Niedobrze.
Natomiast to, jak do siebie wracają, ten Gerard Butler, czyli taki amerykański everyman, próbuje się przebić z powrotem do tej rodziny w takim świecie, który jakby osuwa mu się spod nóg, bo brutalizuje się z sekundy na sekundę coraz bardziej. To nie jest rzeczywistość, w której on przywykł przebywać. Jest naprawdę okej. Okay. Więc cofam to, że był wojskowym, bo na pewno nie był. Chyba był inżynierem. No i tam jest schron. W samym finale filmu jest schron i jest naprawdę fajnie zrealizowana scena w tym schronie. On w ogóle wygląda tak, że po pierwsze, chciałbym być w takim schronie, jakby coś się działo, bo wygląda... A po drugie, no nie wiem, budzi wrażenie, jakby faktycznie kręcili to w schronie, więc myślę, że udana schronowa scena.
To ja mam schron z DOA, czyli zbudowany pod ziemią
Taki. Schron, więzienie, trudno powiedzieć.
No nie, no to jest więzienie. Można by to powiedzieć. Nie jest to żaden spoiler. Chociaż pewnie kiedy nasz szalony doktor składał, bo myślę, że on nie projektował, ale składał swój projekt domu przed architektem, to mówił, że to schron jest, a nie więzienie. Zakładam.
Jestem przekonany, że on zabił tego architekta później.
Bardzo jest to prawdopodobne. No ale mamy taki piękny dom, nie wiadomo gdzie, który zakładam, że stoi gdzieś na skałach, a wewnątrz tych skał w podziemiach jest zbudowany czy to schron, czy więzienie. I bardzo jest to ciekawy tak konceptualnie pomysł, ponieważ szalony doktor z DOA przetrzymuje grupę ludzi, którzy mają różnego rodzaju zdolności. Wynika to też z tego, że wszyscy przeżyli i przeżywają śmierć kliniczną.
Tak mają to, albo nie mają.
No mają albo nie mają, ale architektura tego schronu jest bardzo ciekawa, ponieważ przez niego przepływa źródełko i każdy z tych bohaterów może się napić ze wspólnego strumyczka, co jest jakimś takim dziwnym połączeniem między nimi, wręcz takim fizycznym połączeniem, bo te dosłownie ich ślina się przenika przez każde z pomieszczeń.
Znaczy, no nie, bo jak jesteś na dole...
No tylko ty wtedy. No a przy okazji też jest tam sporo flory i fauny, jest ta woda, te więzienie, te cele są zrobione ze szkła, oni się widzą, często one też parują i między dwójką tych ludzi w takich bardzo, bardzo trudnych warunkach fizycznych, w których się ciągle widzą i są wyeksponowani, no, rodzi się uczucie pomiędzy tą szklaną szybą.
Dziwaczne uczucie jak cały ten serial, bo a tam jest jeszcze jedno więzienie. Myślałem, że będziesz o nim mówić. Będziesz o nim mówić?
O tym więzieniu, które jest miejscem, w którym oni są podtapiani.
No, to zakładam, że to jest to samo miejsce. Mi chodziło o to więzienie umysłu, w którym przebywają. Które było, teraz niestety nie pamiętam, ale projekt...
Japońskiego artysty, tak.
Czyli artystki chyba w tym
tak,
akurat
może
wypadku.
Masz rację, że artystki.
I to było absolutnie zjawiskowe użycie właśnie sztuki takiej wizualnej,
tak, bo to lustra i dużo elementów takiego światła punktowego, które tworzy wrażenie takiego...
Jeszcze. I to podróżowało po świecie. Nie wiem, czy nie było gdzieś w Polsce.
To jest taki znany obrazek, pewnie go skojarzymy, kiedy widzimy takie nieskończoną ilość świateł wyglądających jak gwiazdy w przestrzeni, w którą możemy jako widz wejść. No bardzo ciekawe wykorzystanie takiej zamkniętej przestrzeni, w której niby ktoś miałby się schronić, ale tak naprawdę ona jest miejscem do przetrzymywania innych. Jak to często bywa z takimi schronami?
No to ja może nawiążę do tych dwóch głosów naszych słuchaczy, bo Kuba napisał bardzo tak elokwentnie o tych bękartach wojny. Ja myślę, że w bękartach wojny jest druga taka scena, która mogłaby przynajmniej jakimś tam odniesieniem do schronu czy przebywania pod ziemią być, czyli ta najdłuższa scena w tej tawernie francuskiej, której oni są, wyglądają trochę i czują się tak, jakby byli zamknięci wszyscy. No i tam generalnie praktycznie wszyscy giną, bohaterowie tej sceny.
Rozumiecie, że idea schronu jest dokładnie odwrotna.
Ale to Fallout chyba udowadnia nam, że niekoniecznie.
No jak, przeżyli.
No, ale nie wszyscy, jak wiemy, ta idea stojąca za kryptami
dobra,
nie była taka, żeby
jeszcze,
no a tutaj z kolei Wojtek pisze o Snowpiercerze, to nie wiem, to dlaczego nie nawiązał z kolei do Parasite'u. Tam też jest przecież ta piwnica, która też może być uznana za schron.
To ona jest, myślę,
właściwie jest schronem. I ona jest pewnego rodzaju inspiracją do tego wszystkiego, co się tam zacznie złego dziać w tym filmie. Złego z punktu widzenia jakby głównych bohaterów. No a tak literalnie odnosząc się do schronu, no to myślę, że film, który się nazywa Upadek, film, który opowiada o ostatnich dniach życia Adolfa Hitlera, jest dosyć dobrym jednak, dosyć dobrym przykładem tego, w jaki sposób schrony można budować też w formie wizualnej, bo to tam wygląda tak, jak rzeczywiście to pewnie wyglądało, czyli mało miejsca, strasznie dużo ludzi, napięcie wynikające z tego, że wszystkie dźwięki, które dochodzą z ulic Berlina, na które najeżdżają właśnie radzieckie wojska, no są odczuwane tam, więc...
Przyznaję, mocny głos, ale mam jeden lepszy.
Bardzo proszę.
Sion w Matrixie.
To jest ostatnie jakieś twoje miejsce, do którego często się udajesz, Krzysztof.
Nie wiem, teraz mi się przypomniało, no ale to jest jeden wielki schron przecież przed maszynami w takiej ostatniej ludzkości. A bardziej poważnie to chciałem nawiązać jeszcze do 1917, bo tam jest taka scena, kiedy oni forsują ten pas ziemi niczyjej z tych brytyjskich okopów, które też mają jakieś takie bunkierki podbudowane, ale to no wszystko jest wykopane w błocie, znoju i gnoju. Jeżeli ktoś widział jeszcze ten film Jacksona, kiedy to się nazywało Only Young Shall Pass?
Only Young Shall Live chyba.
A, okej, może Live, okej. Przepraszam, nie do końca pamiętam tytuł, ale to było ciekawe, że to była rekonstrukcja cyfrowa tego taśm nagranych w czasie I wojny światowej. Tam były dodane klatki, a także było dodane udźwiękowienie, również tego nawet, co oni mówili. Był komentarz, ale też tego, co oni mówili po ruchu warg. Bardzo ciekawa rzecz. No i tam jest pokazane, że te brytyjskie okopy wyglądały tak, że jak było zimnie i nocą temperatura spadała poniżej zera, to pierwsze, co ci żołnierze robili rano, to wykuwali swoje stopy z zamarzniętego błota. Więc no, już bardziej hardkorowo chyba nie może być. I kiedy oni przekraczają ten pas ziemi niczyjej i trafiają do tych niemieckich okopów, to tam się pojawia taki niemiecki ordung nawet
w
okopie.
To w ogóle się nazywa They Shall Not Grow Old.
A, okej. Dzięki. I tam jest wszystko, tam jest porządeczek, wszystko jest podmurowane, jest mnóstwo zapasów, jedzenia. No oni tam, wiecie, ten słynny drzem z białym chlebem i nic więcej, tostowym w dodatku. A u Niemców porządeczek, generalnie wakacje. To też dla mnie było takie uderzające, jak wiele rzeczy w 1917, który nadal uważam, że jest wspaniałym filmem.
Nikt nie będzie zaprzecza. Tego podważał.
No, ale może ktoś po drugiej stronie myślał, że nie. To
ja
teraz
chyba
już
miałam
wie.
Go nawet na pierwszym miejscu roku, nie pamiętam, który to był, 2021. No ja mam też, jak nasz głos słuchaczy, los zaginionych, bo...
Los zagubionych nawet.
Zagubionych, bo to, jaki tam twist nastąpił, cóż to za wspaniały był serial, który otwierał nową erę jakościowej telewizji. Najpierw mamy plażę, na której jest wypadek, lądują pasażerowie tego feralnego lotu i dzieją się rzeczy na tej plaży. Słyszymy dymek, czyli jakieś dziwne stworzenie wewnątrz wyspy, są wyprawy, zawiązują się romanse, buduje się hierarchia, a później jest nagle taki twist. I serial nas przenosi do schronu, który bardzo jest podobny falloutowo w tym sentymencie do lat 50. z tą muzyką, która jest w tle, bo nagle... Tam mamy prąd, mamy winyle, mamy lodówkę pełną napojów wyskokowych. No i w środku tej opustoszałej wyspy żyją jacyś ludzie w schronach i robią jakieś dziwne rzeczy. Cóż to była za zmiana narracji, cóż to była za przygoda, a później był jeszcze jeden taki twist. To już nie były schrony, chociaż można by też je było do tego wpisać, to były małe domki, które znajdowały się wewnątrz wyspy, kiedy leciała piosenka Downtown. Pamiętam też ten twist, no ale to naprawdę był świetny zabieg, żeby z tej dżungli i z tej plaży przenieść nas nagle do schronów.
Ja nawiążę do tego, co Krzysztof mówił na początku, Greenland, bo ten użyłeś określenia, że Gerald Butler jest takim amerykańskim everymanem.
W tym filmie.
On też jest amerykańskim everymanem w filmie, który ja bardzo kocham, mimo że jest fatalny absolutnie. Olimp w ogniu. Olympus Has Fallen, w którym on gra agenta Secret Service, który... Czyżbyś ten? Tak? Ukradłem ci?
Poszuszczenie kartką, żeby udowodnić, że jest
wpisane
na
wpisane jako wszystkie White House'y i Londony Fallen.
Wiedziałem, że ci tylko, bo to jest ciekawe, bo Gerard Butler jest Szkotem i generalnie chyba nigdy nie posłużył się szkockim akcentem w żadnym filmie poza adaptacją Szekspira, którą kiedyś nakręcił Ralph Fiennes. No tam też są schrony dobre całkiem. W sensie w tym Olympus Has Fallen szczególnie, bo później nie ma tych skronów w tych kolejnych filmach, bo oni już się tam nie chronią się już w gabinecie owalnym, ani nie chronią się w Białym Domu, tylko często są zupełnie gdzie indziej. A tutaj mamy jeden schron, który jest w Białym Domu, a drugi jest tam, gdzie pojawia się w pewnym momencie Morgan Freeman jako speaker Izby Reprezentantów i zostaje acting prezydentem, no i prosi kawę. I on prosi o kawę z mlekiem i z dwoma kostkami cukru, no bo to jest bardzo ważne.
Okej. Ja mam jeszcze dwa zombie filmy. Wydaje mi się, że całkiem ciekawym przykładem takiego wielkiego schronobunkru jest World War Z, tam taki światowy schron w postaci Tel Awiwu, ufortyfikowanego do czasu przynajmniej.
Nie Jerozolimy?
A może Jerozolimy.
No właśnie, bo Jerozolimy.
Okej,
ale
miasta.
Świetnie się wspinają.
Tak, to
wspinają
bardzo
mury.
Dobra jest ta scena, rzeczywiście.
To prawda, natomiast no niestety lepszą sceną jest tam na lotnisku w nocy.
Niestety
w
nie jest to też spełniony film.
Nie spełniony, ale wciąż
ma mnóstwo
bardzo dużo
świetnych scen.
Tak, to prawda, dlatego tak. Tym bardziej boli, jak...
A drugi zombie, to a propos tego, co mówiłem wcześniej, że miałem swoją bazę z kolegami i to było urocze, to jest urocze wspomnienie, ale to takim ekskluzywnym marzeniem o takiej bazie jest to, co ma Will Smith w filmie Jestem Legendą. Z tymi fortyfikacji.
On ma dom, ale schron.
No tak, no tak. Czyli bazę.
No bazę.
Zabezpieczenie zabezpieczeń, no i to jest jego taki ultimatywny schron, który no w pewnym momencie musi pokazać, co potrafi, no i pochłonią i co, no i pokazuje.
Boże, to jest dobry film.
A będzie dwójka.
Nie wiem, czy z tego fatalne. Się...
Końcówka jest fatalna przecież.
O, wiadomo, że jest fatalna, ale to jest taki dobry film ze złych filmów jak Jumper.
No tak, dobrze.
Jumper, wspaniały,
właśnie
to
ten, właśnie,
to
dokładnie
jest ten. Sam film.
Ja nie pamiętam końcówki Jestem Legendą.
Ja też nie, może dlatego,
że jest
taka
bardzo
zła.
Świetne.
Może dlatego, że jest taka zła.
Świetne wspomnienia.
To ja mam Take a Shelter Jeffa Nicholsa z Michaelem Shannonem
Och,
i Jessica
ten
Chastain.
Film był nudny.
Mi się on podobał, ale to też może wynikać z mojej niekończącej
wieku.
Się fascynacji
a,
nie,
Michaelem
Shannonem.
Shannon, ale to nikt ci tego nie odbiera. Ja,
dziękuję,
ja się podpisuję, ja się podpisuję obiema rękami.
Wspaniały. Wszędzie jest wspaniały. Ale sam pomysł tego, że mamy rodzinę amerykańską, ich stosunek do schronów, jak wiemy, jest taki, że często na amerykański nawet nie w przedmieściach, ale w przyrodzie, w warunkach też, które mogą przyrodniczo doprowadzić do tego, że ludzie muszą się schronić, powstają takie schrony, ale często za tym stoją jeszcze dodatkowo takie elementy sekciarskie, czyli tak. Różne teorie spiskowe. No i dobrze mieć schron przeciwbombowy. Taki właśnie bohater grany przez Michaela Shannona posiada. I on zaczyna mieć wizję nadchodzącej katastrofy i zaczyna coraz bardziej wkładać swoje życie, energię i pasję w rozbudowywanie, przebudowywanie i fascynowanie się tym schronem i przeniesieniem tam całej rodziny, co budzi spory niepokój wreszcie jej członków. No i jest to stadium po prostu choroby psychicznej, która przenosi się dokładnie na ten schron przeciwbombowy, który no sam w sobie często niesie taki potencjał, jak mówiłam, różnych dziwnych teorii, dopisywania do tego. Jest sporo takich ruchów przecież w Stanach Zjednoczonych, ludzi, którzy są już przygotowani na koniec świata i żyją nawet momentami w tych swoich schronach, gdzie zawsze dbają o to, żeby były idealnie wyposażone, przygotowane. I czułem
no
się
tak,
dumni, że są zabezpieczeni na nadchodzącą
właśnie,
wojnę.
To jest właśnie główna wątpliwość moja związana z tym filmem, bo dopóki Jeff Nichols nie jest jakby, nie stara się wprowadzać tych elementów takich science fiction, które tam są w tym filmie bez sensu zupełnie, to jest dosyć ciekawa wizja rzeczywiście.
Ale one
powstają,
są też właśnie
bo on nie,
potrafi
tego,
chorych
tak,
wizji
tylko,
naszego bohatera.
Tylko, że ten reżyser nie potrafi tego robić, bo to nie jest jakby jego kino. On większość filmów robił takich właśnie opartych na rysie charakterologicznym bohaterów. To były jakieś takie ciekawe dramaty, a nie kino science fiction, gdzie powinny być efekty specjalne. No i niestety to jest największy problem chyba tego filmu.
Nie przekonuje nawet ta nadchodząca burza w głowie bohatera i na zewnątrz. No, stadium choroby psychicznej przeniesione do tego
burza
schronu.
Burza w głowie bohatera. No,
dzisiaj
przypomnę inny cytat.
Zewnątrz.
Już się nie mogę doczekać.
Ja nie mogę się doczekać.
No ale to przy okazji rozmowy o Civil War. Tak, oczywiście.
Coś?
Myślę, że tak powoli musimy kończyć. Więc
ja tylko dołożę. Wydaje mi się, że całkiem ciekawy przykład schronu, a właściwie bardziej takiej kryjówki można uznać. Cały dystrykt 13 w Igrzyska Śmierci.
Zaszuścił kartką. Rzucił.
Co
kolega.
Tu jest napisane?
A to ja nie zauważyłem
Przeczytaj.
Tego. Trzecia część Igrzysk Śmierci, dystrykt 13.
Kinotok. Serial.
Czas na pierwszą recenzję dzisiejszego wieczoru, a będzie to Fallout, który czeka na Prime Video. Na pewno palce maczali. Lisa Joy, Jonathan Nolan.
No,
ale
to nawet
też
chyba mniej niż palce maczali.
Nie, no jasne, ale serial ma jeszcze swoich showrunnerów. Jonathan Nolan trzy odcinki wyreżyserował te pierwsze. Lisa Joy jest producentką całego serialu, no ale jeszcze serial ma do tego swoich showrunnerów i innych reżyserów, którzy pracowali nad kolejnymi pięcioma odcinkami.
No tak, ale to chyba jest dosyć istotne, że przez lata już od trzeciego Falloutu nie chciała firma producencka sprzedać praw do adaptacji, ponieważ obawiali się...
Bo dopiero je kupiła.
No, to prawda.
Bo tam też się zmieniła własność też, marki Fallout.
To prawda, ale też mówili, że bardzo im zależy na tym, żeby produkcja jakakolwiek się pojawi dotycząca ich gry, czy spuścizny całej, musi być jakościowa, bo jeżeli powstanie coś złego, no to nie będzie to dobrą reklamą dla Fallouta, co jest w sumie racjonalnym argumentem. I podobno historia jest taka, że pojawił się Jonathan Nolan ze swoim entuzjazmem nie tylko reżysersko-wizjonerskim, tylko jako wielki fan gry i od razu przedstawił pełen koncept.
Jakie to jest niewiarygodne, że oni zawsze są fanami gier.
Wszyscy
albo
są.
Największy fan książki, albo och, ile on grał w tę grę.
Ale dobra, ale to najdziwniejsze, mogą uwierzyć,
najdziwniejsze było to, że najmniejszą fanką na przykład Wiedźmina była pani, która została showrunnerką tego serialu.
To jest jakiś wyjątek.
Prawda.
No, to jest
ale dobra, wyjątek. Jak na przykład Denis Villeneuve opowiada o tym,
o Dune,
jak,
to ja mówię, tak, że,
jak czytał Dune i sobie wyobrażał sceny, jak tam są dojeżdżane czerwone.
Tak. Rebecca Ferguson mu najbardziej wierzy, no, bo ona cały czas nie przeczyta książki.
Ja mu wierzę, ja naprawdę wierzę, że on jako dzieciak już sobie wyobrażał te obrazy, a później tym bardziej jako dojrzewał jako reżyser, to miał takie marzenie, taką wizję,
nie, rozumiem,
że to zrealizuje.
Możemy
i myślę,
dalej.
Że Jonathan Nolan, znając jego przeszłość i...
A kiedy to było? Bo jeżeli to było w okolicach Westworldu...
To było w 2020, jak zdecydowano się na sprzedaż
później, tak
Amazon.
Naprawdę.
No, a masz jakąś teorię?
Czy myślę, że jakby nawiązania chociażby do stylu wizualnego związane do Westworldu są aż nazbyt widoczne w tym serialu.
A to ja tak jego poczucia
nie, no co ty,
mam.
Naprawdę?
No,
okej,
okay,
zapisz tę myśl, bo zrobimy jakieś wprowadzenie jeszcze do tej produkcji i wrócimy do tego.
Ważne jest, żeby wspomnieć, tak jak mówisz, Westworld to jest wcześniejsze działanie tej dwójki producencko-reżysersko-showrunnerskiej, a jeszcze wcześniej Impersonalni, czyli Person of Interest, tutaj na przykład wspólnie
no tak, tylko że w tamtych, w tych poprzednich serialach oni robili te seriale rzeczywiście, a tutaj nie są showrunnerami, to jest różnica.
No to
a zdaje się, że chyba mieli nawet być, tylko że oni w końcu zrezygnowali z tego, tak?
To też prawda, ale nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, zwłaszcza, że no już opowiedzieli historię o tym, że to najważniejsza gra w ich życiu. I
no może stwierdzili, że po tym Westworldzie, jakim skasowano serial, tak nie dokończywszy go, no to może
albo
się obrazili na telewizję po prostu.
No wiesz co, ale oni zrobili przecież jeszcze peryferal w międzyczasie,
no,
tak?
No tak, racja.
Nie?
Nie, oni nie zrobili peryferalu.
Oni robili to.
Nie, oni tylko byli producentami i wykonawcami.
No to podobnie jak tu.
No to właśnie podobnie jak tu. No w sensie o to mi chodzi. Nie?
No to może
i też z Amazonem przecież.
Ale też pytanie, czy nie mają takiego układu z Amazonem, że on nie daje im aż tyle, jakby daje im fragmenty do kontroli, ale
ach,
też ma...
no tak, bo przecież Amazon ma mniej pieniędzy niż HBO, jak wiadomo,
nie
bo
wiem,
przecież Jeff Bezos nie jest najbogatszym człowiekiem świata.
Nie wiem, czy to jest kwestia pieniędzy, czy trochę takiej wizji autorskiej, na którą miało miejsce HBO.
No
i
tak.
Nie wiem, ale to może, wiecie, no, tak jak knujemy tutaj różne teorie spiskowe, które pewnie...
To super trafne właśnie.
Jest też faktyczna odpowiedź gdzieś w jakimś wywiadzie, tylko wystarczyłoby poszukać. Ale no to równie dobrze można utrzymywać taką tezę, że Amazon im płaci za to, żeby przykleić ich nazwiska jako producentów do danego serialu. Cały świat mówi, o Boże, Jonathan Nolan, Lisa Joy. No i tyle ich widzieli, no.
No dobrze.
Agnieszka Holland też mówiła, że reżyserowanie serialu dla dużej platformy streamingowej to jest generalnie przypilnowanie, czy wszyscy są na planie, bo tam naprawdę nie ma za dużo roboty.
Ale jednak jest dużo informacji o tym, jak firma zarządzająca prawami do Fallouta mówiła o tym, że głównie to był właśnie Jonathan Nolan i Lisa Joy, którzy ich przekonali tą wizją tego, jak ten serial teraz wygląda, znaczy, że on ma być taki kampowy,
ja
kolorowy.
Wiem, ja
i wszystkie te opowieści już od 2000 roku.
Nie, no jasne, ale wiesz, no dalej jesteśmy...
Brzmiały tak.
Nie, no tak, ale jesteśmy dalej w wojnach streamingowych. One
no
głównie polegają
prawda.
Na tym, żeby wykupić wszystkie marki, które jakaś duża grupa ludzi jest w stanie nazwać legendarnymi albo kultowymi.
No, no tak, więc... tylko z tego, co ja rozumiem, to akurat w tym kontekście
to
określenie legendarny nie jest nietrafne,
nie
tak?
Nie wiem, ale skończmy z tymi... Nie, jest trafny, ale skończmy z tymi teoriami spiskowymi, bo czuję się jak taki podcaster, wiecie, z Instagrama, który tam mówi, no jasne, a co, ty pewnie też jesz 6 gramów białka na
tym,
kilogram czegoś tam.
11 września to wiadomo, że był inside job. Dobrze, no to powiedz mi, czy, bo ja na przykład nie znam gry, bo generalnie nie gustuję w grach komputerowych w ogóle. I czy to jest taka rzeczywiście gra, jak się o niej mówi? Bo jak rozmawiałem dzisiaj z moim przyjacielem z Watching Close, Dominikiem Sobolewskim, to, którego pozdrawiam oczywiście,
jasne,
to on mówił, że to jest gra jego życia.
No to na pewno dużo jest takich osób i to faktycznie jest kultowy tytuł, a to wynika z tego, że to była gra, to jest 97 rok, kiedy ona wychodzi na rynek, pierwsza część, chociaż wydaje mi się, że tę markę kultowości zdobyła dopiero po premierze drugiej, czyli tam 2 czy 3 lata później. Natomiast to wynikało z tego, że ta gra była o nie o krok, nie o 2, ale o 10 przed konkurencją, jeżeli chodzi o poziom powagi, ale też absurdu, kiczu, ale odważności test, tego, czym się zajmuje i jak się zajmuje. Bo ta gra, w przeciwieństwie niestety do serialu, który trochę to próbuje robić, jednocześnie jest niemożliwie wręcz mroczna. Jest tam wszystko zalane...
Jest jednocześnie super zabawna, tak?
Jest jednocześnie super zabawna,
tak,
i absurdalna.
No,
jest tam
takich...
tona cynizmu, takiego kapitalistycznego cynizmu wylewającego się po prostu po... Skąd? Nie wiem, zewsząd. Nie, skończyła mi się metafora. Po brzegi w każdym razie tego cynizmu. I to był duży hit tej dwójki. No wiesz, no to, że to się pojawia też w serialu, to są oczywiście drobnostki, ale ta New Cola, czy sam fakt, nie wiem, zauważyliście, jaka jest waluta w serialu?
No kapsle.
Tak, są kapsle Coca-Coli,
tak,
nie? Czyli te, znaczy tej New Coli.
New
Coli z tej Ameryki lat 50., bo generalnie jesteśmy w świecie takim alternatywnym, że wszystko było dobrze, do lat 50. wyglądało mniej więcej tak, no dobra, do lat 40. po II wojnie światowej wyglądało tak samo jak w naszym świecie, tylko w naszym świecie poszliśmy w tranzystory i rozwój jakby cyfrowy, a w tamtym świecie falautowskim poszliśmy w rozwój atomowy, bo nigdy nie wymyśliliśmy tych tranzystorów, nie? Więc mamy samochody jeżdżące na baterie atomowe, czy tam lodówki zasilane energią jądrową, a nie mamy tam, nie wiem, prądu.
Nie mamy telefonów, znaczy, nowoczesnych.
Prądu w takiej formie, no, jaką mamy współcześnie.
No a później no, się kończą surowce i jest dwugodzinny ostrzał nuklearnej.
Znaczy nie kończą się surowce. No,
no tam wojna, która prowadzi do tej wielkiej wojny, to jest wojna o surowce w Falloutie.
No tak, no tylko, że ta wojna jest właśnie dowodem tego kapitalistycznego cynizmu, nie? I ta gra też opowiada, że jakby po co powstały wolty i jakie było rozumienie kapitalizmu. To w ogóle jest jakby przełomowa gra, nie? Mówimy dalej o końcówce lat 90., a to jest taka jednoznaczna, brutalna połajanka na kapitalizm. No przecież żadne duże studio growe, które robi te tytuły AAA, nie odważyłoby się teraz, znaczy nie wiem, czy by się nie odważyło.
Nie, to tak chyba
teraz to już pewnie by się odważyło.
Znaczy nie wiem, to są, nie wiem, Bethesda, która jest producentem, znaczy studium, które zrobiło Fallouta.
Nie, przejęło prawa do niego.
No, to jest producentem kolejnym, zrobiła więcej tych gier niż oryginalne studio.
No, ale te dwie najważniejsze to nie oni zrobili.
Czyli jak dla mnie, jako dla osoby, która w ogóle nie zna tego uniwersum, to co mówisz brzmi tak, jakby to było tak bardzo szalenie skomplikowane i tak wielopłaszczyznowe.
Nie
było tak.
Nie. Nie znaczy, było to dużo... bardzo sprawnie podane, żeby to było głębsze i mądrzejsze niż tylko granie. I było niezłym komentarzem do rzeczywistości, ale nie trzeba by się było, wiesz, tworzyć do tego podręczników, żeby się wgryźć za idącą... Chociaż wiadomo, można tworzyć do tego... Geekoza stworzyła do tego wiele przewodników.
W 97, czy tam chwilę później, jak byłem młody, nie pamiętam, że to była pierwsza, wydaje mi się, że druga część, to ja ją przechodziłem z solucją. To były jeszcze takie czasy w grywalnictwie, że drukowało się, najpewniej u kumpla, bo ja drukarki wtedy nie miałem, drukowało się solucje, czyli krok po kroku ktoś napisał. Jak grę przejść. Tego już teraz nie ma, no bo teraz ktoś po prostu już przeszedł grę i wrzucił wszystkie odcinki na YouTube'a i w ten sposób sobie radzisz, jak gdzieś tam zabrniesz w kąt, ale wtedy siedziałem z takim spiętym segregatorem i tam przeglądałem sobie, że jestem 6, jestem gdzieś tam.
Jesteś w tym pokoju, masz
i tamto.
A to nie ma znaczenia.
Tak,
no ale też co na przykład dla mnie było ważne w graniu, że to był taki prawdziwy RPG, że jak nie chciałeś się bić, to bardzo nie musiałeś się bić. Było dużo takiego eksplorowania rzeczywistości, szlajania się i bycia w tym świecie.
Znaczy to chyba bardzo nie chciałaś przejść tej gry, bo mi się
Oczywiście, bo nigdy nie do końca tak, nigdy nie miałam dobrych wyników, ale chodzi o to, że w ogóle miałeś taką możliwość, bo bardzo często wiele gier po prostu wykończyłoby mnie dużo wcześniej, oczekując ode mnie.
Nie, to współcześnie jest bardzo dużo
gier.
Ale
wiesz, mówimy o początkach lat 2000, no to była zabawa też taką eksplorację w ogóle świata wizualnie wtedy dla mnie idealnego. To było takie miejsce, w którym się można było zatopić i łazić i pogadać czasem z kimś i zobaczyć bardzo dziwne rzeczy. I w sumie na jakimś takim podstawowym poziomie to nawet nie było się tak trudno bić. Można się było raczej, no można sobie było raczej poradzić dokładnie tak jak Lucy sobie radzi. Czyli...
No, ale to ja rozumiem, bo to jest dokładnie to, co robiło to studio Black Isle Studios, które zrobiło te pierwsze Fallouty. No to oni zrobili też, zdaje się, drugiego Baldur's Gate'a, zrobili Icewind'a, taką też serię RPG-ów. To wszystko są CRPG-i kopiowane prosto z pen and paper RPG-ów, które były wcześniej wszystkie na D20 systemach. Czyli bardzo charakterystyczne, bardzo powtarzalne. Fallout był takim trochę wyjątkiem, no bo on był jednak jakąś taką dystopijną opowieścią, a nie no, fantazy.
Tak, tak, tak. No ale to właśnie ta dystopia i ten świat mnie najbardziej przekonywał. To było szaleństwo. To połączenie... No teraz
tak,
jest
ale
już dużo.
Część, jak zobaczysz, to jest jakaś tam gra
Brotherhood, na
Androida. Część to jest gra taktyczna, nie RPG, czyli właśnie ta seria Brotherhood of Steel. To chyba były dwie gry. No więc wiesz, tych takich...
No tak, ale najnowsza Fallout 76 to jest już jakby nawiązująca do oryginalnej serii, tak?
Tak, to jest Vault 76. Natomiast czwórka, która też ma dużą estymę wśród fanów, zdaje się, że za 2 tygodnie będzie wznowienie 4. części na konsolę nowej generacji, czyli będzie odświeżona gra, po prostu lepiej wygląda. A 25 kwietnia zdaje się miała być premiera Fallout London, bo jakby całość Fallouta dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a fani stworzyli wersję Fallouta chyba na silniku 4 z modami, tak żeby to wszystko wyglądało jakby się akcja działa w Londynie.
No, no dobra, to przejdźmy do serialu.
Dla mnie to jest istotne. Myślę, że dla wielu ludzi jest to istotne, że jest teraz taki moment, w którym oglądamy już drugą, udaną, hitową wersję adaptacji gry, ponieważ wcześniej mieliśmy The Last of Us, które wszyscy mieliśmy w pierwszej trójce najlepszych seriali 2023 roku. I w The Last
wszyscy
of Us...
mieliśmy w pierwszej dwójce.
A nawet. W The Last of Us nigdy nie grałam, w Fallouta grałam, ale wydaje mi się, że to jest fascynujące to połączenie, że nie musimy być graczami, nie musimy być fanami, możemy się zatopić w tym świecie. Przy okazji działa to świetnie marketingowo, bo The Last of Us na pewno zaprosiło wielu nowych graczy. No i co najważniejsze, w obu wypadkach gracze są zadowoleni z tej wersji, którą otrzymali, czyli nie dość, że są to dobrze zrealizowane i jakościowe produkcje telewizyjne, to jeszcze odpowiadają na zapotrzebowanie no trudnej grupy i widzów.
W sensie jaką fanbazy.
Są fanbazy gier, która no nie miała nigdy łatwo, bo
no dobra,
filmowe realizacje...
Panie fanie gry, czy pan jest zadowolony?
Nie, znaczy tak serialowo, to może nie w pełni. Nie, no okej, to może inaczej. Czy jestem zadowolony? Tak. Czy jest to wierna adaptacja? Bardzo. Czy wszystko się udało na 5+? Nie.
No i dobrze, no to może zacznijmy od tego, o czym tak szybko, no wiadomo o czym jest. To już trochę o tym powiedzieliśmy. Była wojna nuklearna, tak. Mamy schrony, poznajemy jedną z trzech głównych bohaterek i jest to Lucy, która żyje w takim naiwnym świecie, pod kopułą, w którym wszystko się pięknie dzieje altruistycznie, oni mają zasady, świat jest poukładany. Naprawdę jest to dobrze przygotowany świat, ale nie na koniecznie no, rozmnażanie się, a trzeba mieć nową, świeżą krew, a to sami kuzyni i praktycznie sama rodzina. Nie trzeba zaprosić kogoś z zewnątrz, żeby mieć czystą bazę na kolejne dzieci.
Voltu, bo oni żyją w przekonaniu, że tam na powierzchni nikt nie został, no bo wykończyła ich albo
bo taką opowieść im serwowano tak przez całe życie. Okazuje się, że jest inaczej i Lucy w ramach takiej podróży, by uratować swojego ojca, wyrusza odważnie w ten brutalny świat i porzuca te lata 50., ten uroczy dobrobyt, no i tą naiwność niesie ze sobą na plecach w ten świat pustkowia, świat pustyni i świat odcinanych kończyn i po prostu juchy. No i ona jest taką final girl. Po prostu idzie w tym niebieskim kombinezonie przez ten zły świat i powoli jak zaczynają jej odpadać części tego kombinezonu, aż zostanie w samej białej i zakrwawionej koszulce, no to będzie porzucać też za sobą tą naiwność i altruizm, bo będzie musiała przetrwać. No to jest jedna bohaterka.
No tak, i w zasadzie wydaje mi się, że ta bohaterka, no to jest główna bohaterka i na niej możemy się skupić, no bo jak będziemy wchodzić w detale każdej postaci, to zajmie nam to następną godzinę.
To ja powiem z punktu widzenia jakby laika, moim zdaniem to jest najmocniejszy punkt tego serialu i dziewczyna, która ją gra...
Ella Purrell.
Ella P- Purnell jest znakomita i naprawdę idealnie, wydaje mi się, wyczuła konwencję tej postaci. Natomiast mam sporo wątpliwości co do jej partnera ekranowego, który już abstrahując od wszystkiego za bardzo mi przypomina Jonathana Majorsa.
To
ale...
samo mówiłam Krzysztofowi.
Tak, powiedziałem, że to jest łagodny Jonathan Majors.
Tak, że łagodny, ponieważ no wiem, że Jonathan teraz...
Nie może grać.
Nie może już grać, przegrał częściowo swoją
przemocowy
sprawę.
Wyrok, tak.
No i na pewno będzie ktoś musiał go zastąpić, mówię tutaj o uniwersum Marvela,
tak?
ale jest coś faktycznie
Aaron Motten.
Ale jest coś faktycznie w tym aktorze, co niepokojąco przypomina mi.
Nie, no wygląda jak brat Jonathan,
to wygląda jak brat bliźniak.
Tak, tylko taki, wiecie,
tylko trochę mniejszy.
Bez tej nuty szaleństwa, no bo też ten Maximus, jego bohater ma być taką konformistą, człowiekiem z spuszczoną głową, bez woli walki, no ale jest to dosyć dziwne jest uczucie.
Ja czułem się naprawdę
ekranie.
Dziwnie.
Znaczy, no ale bez wątpienia Jonathan Majors był zdolniejszy, jeżeli chodzi o aktorstwo.
Jest zdecydowanie tak.
I to mimo, prawda. Że on ma być taką osobą, która jest schowana za tymi trzema rzędami innych ludzi, no to i tak sobie nie radzi w realizacji tej. No też pewnie, może to nie jest wcale taka łatwa rola, nie wiem, no nie jestem aktorem, ale no nie wypada to po prostu ekranowo dobrze, bo on jest schowany nawet kiedy jest na pierwszym planie, a to mam wrażenie, że nie zawsze była taka idea. Ta Purnell jest faktycznie znakomita, ja miałem potworne obawy i miałem do powiedzenia bardzo dużo rzeczy mówiłem Miłce na temat tego serialu,
tak
czy chciała, czy nie chciała słuchać. A już
złych. Zanim
nic
widział.
Mi się nie podobało, naprawdę nic mi się nie podobało.
A jak mówiłam, że mi się coś podobało, to Krzysztof mówi, nie, nie może ci się podobać.
Tak, mniej więcej tak się zachowywałem. Serial jest znacznie lepszy niż się spodziewałem. Ja nie jestem przekonany do końca, jeżeli chodzi o ten, nie wiem, camp kitsch, jakkolwiek będziemy to nazywać, ponieważ wydaje mi się, że w Falloutie było po prostu bardzo dużo ciekawych rzeczy, które można było pokazać w tej tonacji poważniejszej, dramatycznej. Natomiast z całą pewnością to nie, ten kitsch i camp nie jest taką zasłoną przed tym, że nie mieliśmy pomysłu na nic innego, więc zrobiliśmy tak, jak jest.
Nie, nie, nie.
Natomiast w drugą stronę, kiedy ja widzę, że to jest kampowe i kiczowate, to ja bym chciał, żeby tam wrotki były odpinane, nie? Że pasy bezpieczeństwa wyrzucamy za okno.
A to jest z jednej i z drugiej strony wszystko w pół kroku.
Tak, tak, no, takie to... mam wrażenie. A to jest jednak Fallout, gdzie no tu naprawdę można by było ten gaz dociskać do deszczu.
Ja zawsze się zasłuchiwałem w soundtracki z Fallouta, bo one też były takie zawsze szalone, tam były takie odklejone od siebie bardzo pomysły, jeśli chodzi o użycie, nie wiem, jazzu, współczesnej muzyki, tak, w grach.
Tak, to tak było, no.
A tutaj to też jest tak trochę na pół gwizdka zrobione.
Wiecie, ja mam wrażenie,
znaczy,
że to
nie
jest na pół gwizdka,
część
tylko...
muzyki, to żeby tylko powiem o tej muzyce i mów co chcesz, część tej muzyki to są kawałki prosto z gier, dokładnie te same.
Tak, rozumiem. Tak, no i to są też klasyki lat 50. takie, których, no, wydaje mi się, że niezbędne były tam do ścieżki
dźwiękowej. No, nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym, że to są takie...
Ja myślę, że niezbędne z perspektywy tego, jaki oni wybrali język do opowiadania. I dla mnie to nie jest w pół gwizdka, jak to jest świadomy zabieg, żeby to był hit. Żeby to była produkcja dla wszystkich.
Nie, no tak, oczywiście.
I to, no bo w pół gwizdka to brzmi, wiesz, tak trochę nie mogliśmy się zdecydować, albo się boimy.
Ale nie uważasz, że ale... tak trochę jest?
Nie, właśnie nie. Ja uważam, że to jest bardzo wykalkulowany produkt, który ma trafić do ogromnej bazy widzów i ma zadowolić i fanów, i nowo przybyłych ludzi do świata Fallouta, i tych, którzy w ogóle się nie interesują grą,
no to
nie chcą
ciekawe,
się
bo...
o niej nic dowiedzieć.
Ale poczekaj, to nie będziesz wiesz, tłumaczyć tej kapitalistycznej
instytucji. Ale chciałam tylko, że dla mnie to nie jest pół gwizdka, dla mnie to jest po prostu idealna odpowiedź na kapitalizm.
To nawet gorzej. Znaczy,
no,
nie, to
nie
jest kapitalizm.
To jest oportunizm, a nie właśnie coś radykalnego.
Ja miałam z tą estetyką, że faktycznie dla mnie Fallout jako gra był taki mroczny i rdzawy i krwawy.
I zmutowany,
chociaż tam tego kampu było też dużo,
tak,
tylko
tak,
w zupełnie innym wydaniu niż wybrał to Fallout Amazona w takiej właśnie... Z jednej strony jest ten Tarantino, bo są te odcięte kończyny, sikająca krew, pies, który niesie w swoim pysku czyjąś rękę i to jest super.
Ten MacGuffin, który jest głową odciętą.
Tak, no to jest naprawdę fajne i rozumiem też ten wybór komiksy kolorowo, przejaskrawienie. Musi być jakoś i oni wybrali bardzo charakterystyczną drogę i mi trochę przeszkadza ta bajkowość, bo tego nie miała gra. Ona jednak była rdzawa, stara i zepsuta.
A to
i
jest za czysto, tak?
To jest takie...
Nie, no nie jest za czysto.
To jest bardziej baśń niż koszmar. Tak, bo nawet, drogę.
Bo nawet kiedy jest, mógłby być koszmarem, to dalej jest pół kroku i ten koszmar jest taki trochę niedokoszmarniony. W sensie jest mało straszny, mało ohydny, mało odrzucający, mało taki, że wiesz, odkrywasz coś i opada ci szczęka.
Ale w mnie sensie się... w jakim kontekście mówimy teraz?
No, o tym, jak nie, to wygląda w obrazie, jak wygląda to estetycznie.
Bo to w obrazie to rzeczywiście wygląda dlatego mówiłem bardziej, dlatego dobre jest nawiązanie do Tarantino być może, tylko nie wiadomo, czy do końca tak powinno to wyglądać, bo u Tarantino wszystko jest, nawet ta brutalność jest zawsze w takim nawiasie wstawiona, w taki nawias wstawiona.
Tak, a tutaj, tu jest nawias niepotrzebny.
A tutaj, jak rozumiem, przy dobrej adaptacji tej gry nie powinno być tego nawiasu.
No nie, absolutnie.
On jest od początku do końca.
A to ja też nie mówię, że oni muszą adaptować grę taka, jaka była.
Ja uważam, tylko że muszą.
Uważasz, że muszą?
Nie, ja uważam, że nie muszą.
No ja też tak uważam. I wydaje mi się, że na przykład to, co zrobili z tymi Voltami, to jest najlepsza część tego serialu. Mhm. W sensie cała ta intryga Voltowa, która się tam super rozgrywa, to, co oni robią, jak robią, te ich takie dziwne przyzwyczajenia i zwyczaje, to, co jest w Volcie obok, a także później jakby otwieranie
jest
się...
Jest trochę sprawa kryminalna.
Właśnie
jest
tam jest taki kryminał trochę.
Ale jest thriller, jest horror w tym. Tak. Więc cała ta opowieść jest bardzo fajnie poprowadzona, ta konsekwencja właśnie tego art direction wydaje mi się tam jak najbardziej stosowna i służąca tej historii. Natomiast jak wychodzimy na powierzchnię, to robi się mniej ciekawie po prostu. Zarówno te szerokie panoramy nie pracują już tak dobrze, no bo tam po prostu trzeba by było to dofinansować bardzo, żeby to robiło jakieś kolosalne wrażenie. Design poszczególnych rzeczy, no nie wiem, to Brotherhood of Steel wygląda moim zdaniem kiepsko.
No biednie. Może to jest co?
Zresztą ten stary numer z... Hej, to jest nasz rycerz w wielkiej zbroi. Zobaczycie go następnym razem w finałowym odcinku, bo nie mamy budżetu. Mnie trochę już przestaje bawić, więc albo tego nie róbmy wcale, albo róbmy to na całego. Ale nie możemy zrobić tego na całego, bo musimy kręcić tymi wielkimi drzwiami tych voltów. Nawet nie stać nas też na rycerza.
Są momenty, w których niektóre rzeczy działają. Ja dzisiaj miałam w robocie na liście Miłość i roboty. Był taki film, który tu recenzowaliśmy w podcaście. Pamiętasz? Też o Wolcie, w którym mieszkał chłopak i wychodzi na...
Takie post-apo. No.
Tak, post-apo, wielkie mrówki, wielkie potwory. On idzie z psem.
To było fajne, to bardzo.
Taka fajna,
to było super.
Fajna, kampowa, tak, właśnie stylu... przyjaskrawiona opowieść.
I tam
z takim...
trafia do jakiegoś takiego, do jakiejś takiej chyba osady, która jest
dokładnie. I tam przyjeżdża taki przyjaskrawiony pirat, z którym on się bije, dokładnie. No. I to było super, bo było takie szczere w tych wyborach estetycznych i w potworach, i w tej tandecie nawet tej miłości, o której opowiada. I tutaj są takie momenty, które mi przypominają ten film, które może właśnie, gdyby się zdecydowali całościowo to pociągnąć w ten sposób, jak ten na przykład potwór z wody. On jest spoko. Jest taka scena, kiedy Lucy musi tam znaleźć głowę.
Pojawia parę razy. Tak.
Znaleźć głowę.
A to jest wujek, jak wiadomo, ale to bez
tak,
spoilerów.
Tak, to jest wujek, jak wiadomo.
No i to są na przykład
to
super
są
pomysły.
Fajne pomysły. I ten jeden z voltów, do którego trafiają po drodze, w którym są postaci prosto ze Star Trek, z Discovery, dokładnie, no to też jest super motyw.
A co myślicie w
tylko
kolei...
po prostu to się czasami nie skleja, że niektóre wybory, tak jak... mroczniejsze stawiam w nawiasie Brotherhood of Steel, albo
to
finał, który się... Tak, to
oni
nie są
mroczni.
Albo finał, który się dzieje już w takiej naprawdę kuriozalnej scenerii, nie działa.
Tam jest przeginka poszła, rzeczywiście. Natomiast ja mam pytanie jedno. Postać Ghoul, tak? Tak to można... Tak,
Ghoul, no.
Ghoul, tak? I, czyli Cooper Howard, tak? On był jakimś aktorem w latach tych 50. Hollywoodu, tak? Jeśli dobrze zrozumiałem.
Tak.
To co myślicie o tej postaci? Bo ja uważam, że tutaj strasznie dużo jednak trzeba złożyć na barki aktora, który to gra, który się nazywa Walton Goggins i generalnie nie kojarzy mi się absolutnie z niczym. Nie znam tego aktora w ogóle. Ale wydaje mi się, że on tutaj naprawdę pokazał że nawet pod toną jakiegoś takiego dziwnego make-upu jest w stanie zrobić postać, która ma dużo charyzmy, dużo...
Nawet jest trochę sexy.
Znaczy moim zdaniem to jest postać Eda Harrisa z Westworldu.
No, to nie jest zła paralela.
To pozdrawiam Olę, bo to jej pomysł, ale też mi się bardzo podobało, miał jakby cały taki fatalistyczny ark emocjonalny niósł na swoich barkach i on robi
właśnie
to samo.
No więc... tylko tutaj bardzo, bardzo sprawnie, bo ja naprawdę doceniam, że w te 8 odcinków, nie licząc tego, że Maximus ma pociągłą twarz i spojrzenie pieska, to przez te 8 odcinków te trzy postaci, które się przenikają, to ten emocjonalne relacje, ta przeszłość, no tak, która się łączy, to jest spójne i to, coś, to myślę, że co się zawiązuje pomiędzy nią a nim. Ja uważam, że to jest bardzo dobra relacja, jak on ją wprowadza, tak, jak on wprowadza Lucy w ten brutalny świat, ona przeżywa, bo to też jest takie, wiecie, kino, tak, ale, drogi, ona przeżywa przemianę.
Ale całe to jego backstory jednak, czy origin story bardziej, można, to jest naprawdę emocjonalnie sprawnie zrobiona rzecz i tam rzeczywiście ja przynajmniej czułem emocje i uważałem, że to w jakiś sposób, nie wiem, była potraktowana też jego rodzina, jego żona i cała taka jego historia, kiedy był aktorem, to jest bardzo ciekawe i bardzo dobrze jest to skontrastowane właśnie z tym, co widzimy współcześnie w cudzysłowie, czyli jakby w czasie rzeczywistym, który jest pokazywany,
no tak,
w serialu.
I jak na tą jaskrawość i kamp, to nieźle się zawiązuje ta wymiana, kiedy ona... powiedzmy tutaj nie spoilerując, traci ojca i zyskuje nowego ojca, bo to tak naprawdę taki jest finał, brzmi to nie najlepiej, ale mimo wszystko jest to całkiem nieźle zbudowane i autentyczne na ekranie.
Podsumowuje, jak bardzo przerysowany jest jednak i nietrafny jest finał jednak tego nie ostatniego odcinka.
Finał jest do naprawy.
Tak, zdecydowanie.
Ja 7, bo wydaje mi się, że to... jest też trudny serial, ponieważ trzeba zaspokoić, znaczy nie obchodzi mnie, jakie oni mieli problemy, ale jest to trudny serial, bo trzeba zaspokoić graczy, to raz, świat zupełnie jakby nowego uniwersum trzeba przedstawić, to wszystko w 8 odcinkach, jest tam dużo frakcji i dużo bohaterów. Ja bym przede wszystkim skracał frakcję bohaterów, opowiadał tę historię wolniej, ale jako, że takie mamy czasy producenckie, że trzeba wszystko wrzucić na raz, żeby zadowolić wszystkich, to niestety jest jak jest.
Ja nie jestem jakoś zainspirowany, żeby poznawać...
Ja bym
w tym
sezonie z Voltu nie wyszedł.
Żeby poznawać ten świat.
To no, zależy.
Ale też wystawiam 7, bo wydaje mi się, że szczególnie te dwie postaci, tych dwoje aktorów po prostu ciągnie ten serial. No za uszy często.
To dla mnie on jest zbyt cukierkowy momentami, chociaż wydawałoby się, że kocham kamp, ale naprawdę zrekompensowała mi to przygoda. Ja byłam bardzo wciągnięta w to 8 odcinków, binge'owałam je. I chciałam więcej i więcej tej podróży, tej przygody, kibicowałam bohaterce. Muszę powiedzieć, że chciałam grać w tą grę i dlatego daję mu 8.
Kinotok. Film. To czas na drugą recenzję dzisiejszego wieczoru. Civil War Alexa Garlanda. Alex Garland to serial Devs o komputerach kwantowych, to Ex Machina o sztucznej inteligencji, to również...
Scenariusze, to jest też ważne. 28 dni później, to również Niebiańska plaża.
Anihilacja i Men.
Tak jest, dziękuję. Czyli być może bardziej nieudane projekty, chociaż konsekwentnie realizujące różne... mniej więcej te same pomysły reżysera, który na pewno wspaniale, że jest wśród nas, bo realizuje pomysły bardzo ciekawe.
No i tak, bardzo skoncentrowany na science fiction. Bo
tak,
to też jest
świetnym reżyserem, który rozumie jakby język kina współczesnego, bo potrafi jednak łączyć jakąś taką, może nie jakąś bardzo głęboką ambicję i głęboką myśl, ale jednak zwykle jest to jakaś myśl z kinem rozrywkowym i dzięki temu to nie jest taki klasyczny blockbuster, który zawsze oglądamy w jego wykonaniu. Przynajmniej tak mi się wydaje.
No nie, mi się
wydaje. Nigdy nie był.
A w przypadku Civil War to chyba jest najpełniej zrealizowane w tym, to połączenie,
no, ale to też
tej
jest
myśli z realizacją kina rozrywkowego.
Ciekawe jest odejście od jego wcześniejszych opowieści, które bardzo się skupiały na science fiction, nowych technologiach. Ja miałam takie wrażenie, oglądając ten film, to mogłoby być jutro. Tak opowiada o tym Alex Garland, jak to pisał, że to było wczoraj.
A ten film to opowieść o w niedalekiej przyszłości.
Tylko chciałam skończyć to, że on naprawdę zmienił tutaj to, co bardzo często w jego filmach nie działało, bo on miał nierówne kino. Czyli zdarzało się, że wiele scen i pomysłów było bardzo kompletnych, ale Men ma w sobie coś, co... z jednej strony jest bardzo spełniona, a z drugiej mnie odstręcza. Anihilacja jest bardzo nieudanym projektem, no, ale to też wynikać mogło z wielu problemów, jakie stały z realizacją tego projektu. Devs też ma wielki potencjał, ale momentami dziwne mielizny, nieudane aktorskie występy, a Civil War jest innym kinem niż wcześniejsze jego kino w tej tematyce. Tylko chciałabym dodać, że ciekawe jest to, że ojciec Garlanda był ilustratorem i ilustrował takie rysunki, komiksy polityczne do gazet i Garland opowiada w wywiadach, że jego dom był zawsze pełny dziennikarzy. Jadł z nimi obiady, kolacje, oni siedzieli u ojca i prowadzili takie wiecie, widalizowane, intelektualne, dziennikarskie rozmowy przy stole. Stąd jego też taka fascynacja w tym filmie właśnie tematem dziennikarstwa.
No, w skrócie mówiąc, mamy tutaj historię współczesnej Ameryki, która jest objęta w całości wojną domową, która prawdopodobnie doprowadzi do całkowitego rozpadu tego kraju. No i śledzimy losy czwórki właściwie korespondentów wojennych, czy dziennikarzy, czy fotografów wojennych, którzy jadą, którzy podjęli się zadania karkołomnego, to znaczy chcą spotkać po raz ostatni przed potencjalną śmiercią prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby udzielił im wywiadu. I tam mamy korespondentkę, mamy tam fotografkę wojenną, którą gra Kirsten Dunst, mamy też młodą, aspirującą fotografkę, którą gra, niestety nigdy nie jestem w stanie tego imienia.
Hayley Spaney.
O, dziękuję, tak. Czyli młoda aktorka, która grała w Priscilla Presley. Wagner Moura, oczywiście znany z
Dune
i z Narcos. I Steven Henderson, który też jest między innymi właśnie znany ostatnio z Dune.
Jest to takie na początku, wydawałoby się, kino drogi. Dla mnie też trochę film o dojrzewaniu, taki bardzo amerykański, bo bohaterka, w którą się wciela ta 23-letnia aktorka, też jest 22-letnią młodą dziewczyną, która ma marzenia wielkie, oparte na swoich widealizowanym też wizji tego, jak wygląda praca jej mistrzyni i idolki, którą jest Kirsten Dunst, i ona wyrusza z nimi w podróż, której no będą ją uczyć nie tylko zawodu, ale trochę
życia.
Będą ją uczyć życia, tak. Więc kino drogi, kino o dojrzewaniu, no a później bardzo sugestywne kino o przemocy i o wojnie.
Krzysztof, to powiedz, co myślisz.
Okej.
Okay. Zachęcam.
No, wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze zrealizowane kino. Taka dosyć ciekawa obserwacja, którą podrzucił mi dzisiaj kolega, że no to jest jednak kino środka, co dosyć było dla mnie zabawną obserwacją, bo kiedy je oglądałem, to oglądałem je z tak zwanego wysokiego C, że no, oglądam tutaj sztukę, ale to jest zabawne, że Garland jest reżyserem, który, to jest trochę to, o czym mówiłeś, potrafi sprzedawać jakby skomplikowane wzory matematyczne w formie rozrywkowego żartu, nie? Że zabawmy się w sudoku, kiedy będę wam tu przemycał podstawowe prawa moralności. Więc no to jest trochę przypadek, jak się nazywał ten film z Mahershalą Alim i Viggo Mortensenem? Green Road?
Green Book.
Green Book, tak. To jest trochę przypadek Green Booku, nie? Wsiadamy do samochodu, jedziemy opowiadać o rasizmie, a przy okazji opowiem parę żartów o kurczaku. I nie mówię, że Civil War jest tym przypadkiem, ale trochę mi imponuje ten sposób narracji opowiadania, wiesz, o bliskiej, dystopijnej przyszłości, którą stresują się prawdopodobnie, no nie wiem, jakaś duża grupa Amerykanów i część współczesnego zachodniego świata. A jednocześnie jest to bardzo brutalna opowieść, która trzyma cię na krawędzi fotela, a jednocześnie on potrafi jakby wysadzać te napięcia takimi skromnymi żartami. Mhm. Nawet w finałowej scenie on już nie potrafi powstrzymać, żeby to zrobić.
To
co wydaje mi się akurat błędem, to jest dla mnie niepotrzebne. Ja się dobrze czułem taki skopany tą długością finałowej sceny. Żałowałem, że jeszcze to na Masterchocie nie było zrobione, bo to by bardzo do tej sceny moim zdaniem pasowało. Zresztą bardzo mi się kojarzyła z tą sceną z Zero Dark Thirty, kiedy finałową, może tak powiedzmy bez specjalnych spoilerów, albo z tą sceną Sicario na autostradzie amerykańsko-meksykańskiej, gdzie to napięcie budowało się w nieskończoność. Więc jestem bardzo zadowolony z tych decyzji reżyserskich, tego jak sprawnym reżyserem jest Alex Garland, bo jest taki moment, kiedy Kirsten Dunst z całą tą ekipą tego swojego białego samochodu zostaje ostrzelana i parkują tam, żeby się schować, i jest tam snajper z tym pomocnikiem snajpera i oni wchodzą z nimi w krótką narrację. Najpierw pada żart, że jeden z nich wyciąga tę legitymację press, że są z prasy, i on tłumaczy, że jest z prasy, i ten snajper odpowiada
Dlaczego taki był napis na twoim samochodzie?
Tak, wielki czarny napis na białym samochodzie. Następnie jest dyskusja na temat tego, dlaczego strzelamy do tych, którzy do nas strzelają, kogo my reprezentujemy i kogo reprezentują oni i czy to w ogóle jest ważne w sytuacji, w której się znaleźliśmy. Tak. Jednocześnie Kirsten Dunst leży tam sobie, a kamera w tym czasie obserwuje
patrzy
kwiatki.
Patrzy na kwiaty. No i jej perspektywą, ale to też
ale
jest
nie,
świetne.
Ale nie powiesz, że na przykład żartem też nie jest to, w jaki sposób na przykład jest skonstruowana nawet w sposób wizualny postać, którą gra Jesse Plemons.
Nie, nie, to jest inna scena.
To jest inna scena.
Tak, późniejsza scena.
To jest bardzo ważna dla filmu scena.
Mnie akurat podoba się ta, bo wydaje mi się, że zamyka całą filozofię Garlanda o reżyserii.
Mhm. Ale dla mnie też zamyka w sobie całą filozofię tego filmu, który jest dla mnie mocno antywojenny, bo pokazuje, że tak naprawdę nie ma znaczenia, po której stronie walczysz, czy po której stronie stoisz.
Tak, bo nie ma wygranej.
Bo nie ma wygranej, nie ma. Tutaj jest tylko przetrwanie. Tutaj pada pytanie, z której strony jesteście? Oni mówią, my odpowiadamy na to, że ktoś do nas strzela i strzelamy, żeby przeżyć. I też jest to opowieść o tym, że w momencie, kiedy jest stan wojenny, to jest i stąd ta sugestywność tej przemocy i tych obrazów, które się zapisują tak mocno w nas, to jest czas, w którym ci, którzy chcą czynić przemoc, to mogą to robić bez żadnych konsekwencji i jest to po prostu pole do tego, by móc mordować, zabijać się i krzywdzić i to nie ma znaczenia, czy to wynika z naszych motywów patriotycznych, czy chcemy kogoś chronić, nie? Chcemy po prostu być oprawcami i mieć zielone światło dla przemocy. I to jest ta druga świetna scena z Jesse Plemonsem, który pyta, what kind of American are you? Jest to pytanie i piosenka, która była śpiewana w trakcie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. I ono ma ogromne znaczenie historyczne dla Amerykanów. Ja o tym nie widziałam, oglądając ten film. Ta scena jest po prostu taka sugestywna też w tym wyrazie takiej zwierzęcej chęci mordu, którą tutaj przekazuje wspaniały Jesse Plemons, który pojawia się ostatnio w wielu filmach i za każdym razem w zupełnie innej roli i za każdym razem zostaje w pamięci najdłużej, chociaż ma dwuminutowe występy.
To dla mnie najważniejsze chyba w Civil War, który uważam za znakomity film, i jest to, że rzeczywiście chyba w końcu Alexowi Garlandowi udało się połączyć to, od czego zacząłem. Czyli w tych trzech jego poprzednich próbach reżyserskich on próbował trochę nawiązywać do kina mainstreamowego, ale jednak przekazywać jakąś taką swoją wkrętkę intelektualną czy narracyjną. Tutaj po pierwsze to jest swego rodzaju wypowiedź właśnie antywojenna, ale też dotycząca, nie wiem, jakiejś takiej etyki dziennikarskiej, sposobu jak dziennikarze żyją i pracują na wojnie i tak dalej, ale z drugiej strony po prostu jest to świetnie oglądający się film, który naprawdę płynie bardzo dobrze, nie ma tam żadnych zwolnień takich zbyt radykalnych, narracyjnie to jest dobrze prowadzone, no, scena finałowa jest niezwykle imponująca wizualnie też, no i tam mimo, że wiemy generalnie, co się będzie działo, to wciąż narasta napięcie, tak mi się wydaje, więc według mnie najbardziej spełniony też jego film, mimo że kocham Ex Machiny, ale ona jednak jest zupełnie inną propozycją.
No jest nerdowska jednak.
No tak, dokładnie.
Natomiast, no nie wiem, mam jeszcze tylko dwie obserwacje, no jedna z nich jest taka, że w sensie wydaje mi się, że wymaga to pewnej odwagi nakręcenie takiego filmu w czasie, w który jest spolaryzowany i trochę na ostrzu noża w Stanach Zjednoczonych i trochę mi to przypomina taki na przykład...
Dlatego Alex Garland jest Brytyjczykiem.
Tak, ja rozumiem, ale wiesz, ten film jest jednak tam pokazywany, przecież on oczywiście doskonale o tym wiedział, poza tym ta kultura anglosaska jakby łatwiej się łączy ze sobą niż Polska z amerykańską na przykład, ale przypomina mi to taki moment, czyli pierwszych Avengersów i to był pierwszy raz po 11 września, kiedy amerykański przemysł filmowy wrócił na Manhattan i go zrównał z ziemią, bo wcześniej był jakiś taki lęk w Hollywoodzie, żeby nie wracać tam do tego momentu jakby wielkiej narodowej traumy.
No to tutaj z kolei mamy przecież zrównanie z ziemią Białego Domu praktycznie.
Tak. No właśnie i do tego dążę, że zrównanie Białego Domu w filmie jest jakąś taką, nie wiem, wydaje mi się, że dla Amerykanów to może być uderzające, dla mnie to jest uderzające, zwłaszcza, że ta Ameryka, którą oglądam, nie jest ani, wiesz, nie ma tam latających statków, nie ma tam te też Forda T w drugą stronę. To jest taka Ameryka bardzo codzienna i ta bardzo codzienna Ameryka niestety nie bardzo różni się od codziennej Polski czy Europy. I jakby przez cały film miałem takie uczucie poważnego stresu, że 1917 było infernalne. Było trochę takie jak, wiesz, opowieści z Biblii, nie? Było straszne, jak przerażająca przypowieść, ale to jest przerażające na takim zupełnie innym poziomie, bo to jest mniej więcej ta...
To jest obok.
Tak, bo to jest obok, bo to jest tak,
tak
jak...
Bo to może być jutro.
Idę tam po tam bułki swojego ulubionego batonika, a tam dwóch gości do siebie strzela, bo tak to mniej więcej wygląda.
Bo jeden ma jedną myśl polityczną, a drugi ma drugą.
Albo, tak, albo bo po prostu chce.
I nie chce tej idei tam, wiesz, skracać do tego, że o tak, jesteśmy o krok od wojny domowej,
czy jakiejkolwiek
innej. Bo
to też jest ciekawe właśnie, że tutaj tego, że tutaj jakby inspiracji do nawet nie jest do końca wskazane, no, w właśnie, łatwy sposób
to
inspiracja
jest
do tego, co się wydarzyło.
Film,
no wiem,
nie...
I druga rzecz, to, która ta, z tych uwag moich jest taka, że ten film ucieka od takiej lekcji dydaktyki, której nienawidzę w filmach, a już zwłaszcza amerykańskich, gdzie wszystko jest łatwe, jasne, gdzie reżyser, najpierw zdanie reżysera, później obrazki, które to udowadniają. No to jest nieznośne. I jakby Garland ucieka od tego, co nie zmienia faktu, że bez trudu można
sobie
rozpoznać,
dopisać to samodzielnie, tak.
Rozpoznać, kto jest kim i dlaczego i jaka jest ocena
reżysera.
Ale
gdyby nam powiedział, że tu patrioci, tam konserwatyści,
nie, no,
tu rasiści,
fatalne.
To byłoby to nieznośne. Tutaj jesteśmy w stanie sobie przenieść każdą praktycznie emocję polityczną. Poza tym jest to też świetna opowieść.
To ja tylko zostawię 9 na 10 i bardzo dziękuję. Dobrze. Do usłyszenia.
To jest też świetna opowieść dla mnie o dziennikarstwie, takim z jednej strony o fundamentalnym pytaniu, które było zadawane przy tym słynnym zdjęciu umierającego dziecka z Afryki, gdzie nie było reakcji ze strony dziennikarza i było pytanie, jak można, czy można stanąć obok takiej sytuacji i nie reagować, to jedno i to, jak on to, właśnie też tego nie ocenia, bardziej
nie, tylko prezentuje jakby obydwie postawy.
Pokazuje nam też tą rzeczywistość takiej dosyć...
Z jednej strony angaż emocjonalny, a z drugiej strony tak naprawdę odszczepienie i odklejenie emocjonalne, które być może jest wymagane
w takich
sytuacjach.
Jest wynikiem też
nie?
wielu traumatycznych doświadczeń. Świetna jest ta postać, bo już wiadomo, że tutaj aktorstwo też jest wyśmienite na każdym poziomie, ale świetna jest ten element uzależnienia i rauszu w tym w Wagner Mora, on się tak nazywa?
Tak.
Jest cały czas na ostrzu noża i widać, że to go podnieca, że
tak.
To on się nie mierzy tam z takimi
wyzwaniami
jak postać
Kaylee Spaney. Tak. Ją też zaczyna to podniecać,
tak,
bo
tak,
ona
jest,
zaczyna
jak
czuć,
jakby,
że,
tak
się
jest
czuje, że czuje się jak ryba w wodzie.
Tak, taki jest finał. A z drugiej strony mamy postać, która już jest na granicy wypalenia.
Zmęczenia,
która
tak,
prawdopodobnie
dokładnie.
Jeszcze kiedyś była podniecona tym, ale jest w niej jakiś moment dystansu do tego, czego my byśmy trochę jako widzowie oczekiwali od niej.
Tak,
takiej postawy, w której ona sobie nie radzi z tą sytuacją.
Jedno zdanie mogę powiedzieć. Według mnie to, w jaki sposób aktorsko od momentu wywiadu z wampirem i Spidermana pierwszego rozwinęła się Kirsten Dunst, jest po prostu absolutnie niebywałe.
To jest rola na wszystkie nagrody.
To jest Oscarowa rola.
Tak, to jest rola na wszystkie
zagrana
nagrody.
Naprawdę na minimalnych emocjach, na po prostu samą twarzą, takim i właściwie zagrana wewnątrz, a nie na zewnątrz, co to oczywiście z punktu widzenia jej szans oscarowych je obniża w oczywisty sposób,
bo jest to po prostu rola spełniona.
Ale rola jest niesamowita.
Jest niesamowita w kontraście też do tej młodej aktorki, która, no można powiedzieć, że debiutuje, bo Sofia
debiutuje.
To tam jej za wiele przestrzeni takiej aktorskiej obserwowaniem i fotografowaniem jej twarzy nie dała.
Ja nie byłem na audycji, jak recenzowaliście Priscillę, ale obejrzałem ten film zanim jeszcze była audycja i naprawdę, szczerze powiedziawszy, za co te niesamowite peany były pisane na temat Kaylee Spaney po tej roli? Nie wiem, bo Sofia Coppola nie dała jej
ale
do grania
właśnie,
nic.
Bo to uważam, że to była jej relacja z Sofią Coppolą, która jej po prostu robiła zdjęcia i kazała pięknie wyglądać i leżeć i
aktorstwo.
Pachnieć. No, taki miała koncept na film i niekoniecznie ja też ten koncept kupuję, ale tutaj to jedno jest, jak to jest świetnie zagrane. Przy okazji to można też dodać ciekawostkę, że obie aktorki przez cały proces przygotowywania się, potem jak skastingowane zostały do Civil War, obie zajęły się fotografią. Wszystkie zdjęcia, które widzimy, jako te klatki w filmie, to są faktycznie wszystkie zdjęcia, które aktorki zrobiły podczas planu i w trakcie kręcenia.
To bardzo ciekawa informacja. Bo właśnie się zastanawiałem... ja nie znam się na fotografii, więc się zastanawiałem, w jaki sposób, jak to będzie z punktu widzenia fotografa zawodowego dobrze będzie
tak,
wyglądało.
Profesjonalne.
No ale wygląda na to, że chyba tak.
Tak, i one faktycznie robiły zdjęcia, były przygotowane do tego, no i widzimy niezłe zdjęcia na ekranie, te klatki, które się zatrzymują. No dla mnie to też jest tak imponujący film pod względem z jednej strony tego, jak działa emocjonalnie na mnie obraz, te obrazy przemocy, te obrazy Stanów Zjednoczonych, często takich pustych, co też jeszcze bardziej mnie przeraża, bo to jest film, który stawia mnie ciągle w stanie napięcia. Te wizualne, monumentalne sceny momentami, w których albo rozgrywa się walka, albo widzimy po prostu poszczególne ujęcia na bohaterów, w których dzieją się rzeczy, ale nie muszą ich wyrażać inaczej niż jak stojąc i patrząc w niebo. I to dodatkowo, dzięki temu, że jest w IMAX-ie, podbija muzyka. Jest tu tylko 6 kawałków. Poza tym jest bardzo dużo ciszy i bardzo dużo głośnych wystrzałów, takich, które nas jakby sprawiają, że my naprawdę stoimy obok tej przemocy i obok tej, podobnie tak, jak nasi dziennikarze.
Naprawdę, jak ci, nie wiem, jak ci żołnierze chodzą po Białym Domu.
No. Nie, no ta to scena finałowa...
Nie wiem, kto zrobił tą scenografię, ale naprawdę, szczerze powiedziawszy, to jest... To ja bym to powiedział tak, że to jest trochę jak scenografia w The Crown. To oni tam wybudowali niemalże pałac Buckingham, to tutaj to wygląda jakby chodzili naprawdę po Białym Domu.
Jeszcze jest jedna taka ciekawostka, to mnie w ogóle bardzo zainteresowało, bo czytałam jakiś wywiad z... Jak ona się nazywa? Już mówię tą młodą dziewczyną. Kaylee Spaney, że wszystkie zdjęcia i wszystkie sceny były kręcone dokładnie tak, jak je oglądamy, chronologicznie, co niekoniecznie zawsze się dzieje w filmach. I że przez to ona się zanurzała w tą postać do tego finału, tak, że ten finał był wręcz dla niej dosłowny. Że
tak, ale też był wiarygodny, żyła, bo ta przemiana tak, postaci była
tak,
wiarygodna.
Że żyła tą historią, w której oni podróżują przez te Stany do tego momentu, w którym dochodzi do tej kulminacji. No ale naprawdę ta muzyka... Suicide, Dream Baby Dream, to już na zawsze będzie dla mnie chyba ta filmowa sekwencja finałowa. No ale też ta zabawa muzyką w pewnym momencie wjeżdża kawałek z De La Soul, Say No Go, który tak zupełnie się gryzie z sceną, którą oglądamy, taką przeładowaną emocjonalnie. Nie chcę tutaj, nie wiem, jaki to by był spoiler, skoro jesteśmy na wojnie, no ale giną ludzie, jest śmierć, są oddawane strzały. Jest
ale
naprawdę
tak.
Bardzo, bardzo brutalna sekwencja i nagle wjeżdża De La Soul z taką muzyką, która dodaje temu zupełnie innej energii, ale właśnie też tego dziwnego rauszu, tego, co się dzieje w bohaterce, która nagle widzi, że jej życie się zmieniło, że ona już nigdy nie będzie mogła inaczej patrzeć.
Ale zobacz, jak bardzo ten film też, w tym filmie Alex Garland jednak pozostaje sobą, no bo nie może nie być takiej... jakby to była źle zrobiona scena i źle wypadała w tym filmie, to bym powiedział, że jest pseudopoetycka.
Tak, 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 oczywiście.
Ale ta scena, która tak się rozgrywa w lesie, w tych takich w odcieniach ognia, która jest absolutnie nieprawdopodobnie wygląda. Znaczy powiem tak, ja jestem bardzo zaskoczony tym, jak bardzo ten film na mnie zadziałał. Bardzo ważna rzecz, i którą w sumie zdaje się, że na Twitterze w weekend napisał nikt inny jak Joe Russo, czyli jeden z braci Russo, który powiedział, że każdy z filmów, który w swoim twecie nawiązał do tego, że każdy z filmów Alexa Garlanda opowiada o jakiejś rzeczy i opowiada to w sposób dosyć skrótowy, bo ten film jest chyba najdłuższym jego filmem i trwa godzinę 48 minut. Więc to rzeczywiście jest też dosyć duża umiejętność, żeby opowiedzieć tak dużą, jednak potężną historię w...
Niecałe dwie godziny.
I parę razy w tym filmie, co było dla mnie szokujące, popłynęła mi łza. Naprawdę były momenty, kiedy czułem strasznie dużo napięcia i takich emocji.
Mi się pociły ręce, siedziałam na skraju fotela.
No jest
stan
to szokujące,
emocjonalny, w jaki była wprowadzona. Nie mogłam w to uwierzyć, jak skręcał mi się żołądek. Czułam po prostu, jak moje ciało pracuje na to kino. Już dawno nie miałam tak sensorycznego, tak wymagającego doznania. Dlatego trochę się z wami nie zgadzam, że to jest kino środka, bo nie polecę tego filmu ani mojej teściowej, ani moim rodzicom, bo wydaje mi się, że jest on zbyt intensywny dla niektórych. Nie wiem, czy to jest na pewno kino dla wszystkich.
To ja powiem tak, znaczy to jakby, to ja z kolei się z tobą teraz nie zgodzę ostatni już raz. To znaczy, ja na przykład ten film za chwilę pewnie polecę swoim rodzicom, bo uważam, że oni też docenią jakby to, w jaki sposób jest tutaj łączone takie kino, to jest takie kino autorskie, jakie robi Alex Garland z tymi elementami oczywiście takiego mainstreamowego kina rozrywkowego. No i generalnie...
Gdzie ta rozrywka?
Nie wiem, czy teraz dobrze usłyszę samego siebie, ale wystawiam temu filmowi 10 na 10 i uważam, że jest to film, jeżeli to jest, że to na pewno będzie jeden z najlepszych filmów roku.
Ja mam przekonanie, że to jest moja trójka, jak nie jedynka.
I w ogóle myślę, że powinniśmy zacząć jakąś kampanię oscarową temu filmowi, bo jeżeli, bo znając życie, to Akademia Filmowa nawet nie zauważy, że taki film zaistniał.
No nie, w Stanach naprawdę.
A w Stanach są też dobre recenzje, na szczęście.
Bardzo, bardzo, bardzo dużo o tym filmie mówi. Ja dzisiaj wspominam o tym, że ważne jest też, że Alex Garland jest scenarzystą, pisarzem, bo najpierw napisał Niebiańską plażę, która nie była wcale scenariuszem filmowym,
trochę współpracował z Danym Boylem.
28 dni później dla niego napisał film Słońce,
Sunshine.
Sunshine, dokładnie.
W stronę słońca chyba.
W stronę słońca, polski tytuł, tak. Więc on jest świetnym scenarzystą i ten film, który opiera się w sumie na kilku dialogach, to jest film opierający się na obrazie, na dźwięku, na sensoryczności. Ma tak świetne te dialogi, jest tak świetnie napisane i Alex Garland zapowiedział przy okazji Civil War, że ten film tak go zmęczył, że on rezygnuje z kariery. Ale też czytałam wywiady z nim i on mówi, że to nie jest tak, że on rezygnuje z kariery filmowca. On będzie się teraz skupiał na scenariuszach, które dają mu bardzo dużo satysfakcji i na razie odpoczywa od obrazu. Tak było to wymagające dla niego doświadczenie. I nie dziwię się, bo ten film no po prostu mnie zmiażdżył.
To prawda, jest bardzo emocjonalnie ciężki.
Musiało być wielkim wyzwaniem.
Szokujące jest to, w jaki sposób takimi prostymi środkami, naprawdę na przestrzeni tej godziny 48 minut,
jest tak wiele
udało mu się chociażby zbudować cztery naprawdę, albo nie tylko cztery, bo jeszcze ten Jesse Plemons przecież jest, cztery przynajmniej bardzo mięsiste, ciekawe postaci, którym chce się kibicować, które mają jakieś tutaj swoje konflikty wewnętrzne i tak dalej. I to wszystko, i to nie jest oparte tylko i wyłącznie na aktorach, porównajmy to z Falloutem. Tam są trzy postaci.
Nie porównujmy tego z Falloutem, to jest po prostu spełnione kino, kiedy każdy z elementów działa, kiedy pomyślimy sobie, że byłaby scena z obozu, której są z jednej strony pomalowane w rysunki ściany, które są w takich kolorach i w dziecięcych ilustracjach i sceny, w których dzieci się przytulają i rodzice kładą je do łóżka po tym, jak doświadczyliśmy ogromnych scen przemocy, no to brzmi w opowieści tak pretensjonalnie.
To prawda.
To po prostu nie powinno się udać.
A tak idealnie się to ogląda.
Wszystko tu działa. Każda z tych scen wnosi idealny element, żeby to się stało całością. Te puzzle są ułożone w perfekcyjny sposób.
Więc
10
ja
na
po raz
10,
drugi...
jakbym mogła, to dałabym 12.
Dokładnie, więc
10.
Ja po raz drugi już teraz uwierzę w swoje własne słowa i powtórzę, że stawiam temu filmowi 10 na 10. Więc marsz do kina, że tak powiem. A też zachęcamy oczywiście do subskrybowania na Spotify'u.
Pięć
gwiazdek na Facebooku. Komentowania, pisania do nas.
Kochania nas i słuchania nas zawsze.
I do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.